Dobry, dzień dobry.
Hej. Słychać mnie, czy?
Słychać, cześć, cześć.
Cześć.
Witam, moi drodzy. Mnie słychać, widać?
Słychać i widać.
No to dobrze. No to elegancko. Czekamy na naszego mentora. Co tam słychać dobrego w ciężkim okresie?
Koronawirusa.
Tak.
Trzeba myśleć nad jakimiś rozwiązaniami.
Właśnie. Kryzys równa się okazje, dużo okazji.
Podobno największe powstawały majątki na kryzysach, więc może.
No. Jest. Wyobrażam się, że można dużo firm kupić ciekawych teraz, które ledwo przędą. O, widzę, że Zoom wprowadził jakąś nową zakładkę security po problemach ostatnich.
A, żeby...
Piotr Bucki się pojawił.
Z wyciszonym mikrofonem.
Z wyciszonym mikrofonem, ale to nie jest istotne. Grunt, że go widać. To jest dzisiaj najważniejsze.
Imię taki ten, jak ktoś ma wyciszony mikrofon, to mu tak robimy.
Powiedz mi, gdzie ty byłeś u fryzjera? Przecież jest nieczynne wszystko.
To w łazience.
Jakieś nielegalne te.
Ale potem żona musiała poprawiać, wiesz?
Tak?
No, wyciągnąłem jeszcze maszynkę, ale to nie będzie potem na stronie kursu, co?
Nie, na stronie kursu to nie będzie, ale na stronie dla kursantów to będzie.
No, dobra, nieważne. No, wyciągnąłem maszynkę jeszcze z jakichś tam zamieszkłych czasów i po prostu naładowałem, więc poszło jakoś tam.
Maja będzie robić jutro, pozdrawiamy Maję, bo Maja będzie oglądać to jutro i robić, co było w konkretnych minutach. To będzie minuta pierwsza, minuta trzecia. Piotrek mówi, skąd wziął fryzurę.
No.
Dobrze.
Ale dobra, zła, czy bo żona powiedziała jak się ten, że tragedia po prostu i że...
A. No powiem ci, nie mnie to oceniać. Moja też by powiedziała, że tragedia. Też się kiedyś tak strzygłem swojego czasu. No i już tak się nie mogę strzyc.
Widzę, że ten dyplomata z ciebie. No co zrobić? No trudno.
Nie, no nie, ale nie. Ja mówię, że moja żona by tak powiedziała.
Dlatego mówię, że dyplomata z ciebie. A,
nie, dla mnie spoko, powiem ci, że...
Wiesz co, dla mnie też, bo przynajmniej się szybko myję.
No.
Że nie. Ale widzę, że tam masz kozackie studio do nagrań. Tam tak podpatruję.
No.
No.
Jest. Przepraszam. Tylko nie można teraz przemieszczać. Przyjeżdżasz tutaj.
Też sobie miałem takie zrobić, ale brakło zapału.
No, ja jakoś udało mi się wreszcie to ogarnąć. No to ty to co? No mógłbyś zlecić kogo musiałem od siebie.
Ja też mi się nie chce.
Okej. Okay. Co tam dobrego? Widziałem, że kilka osób na ławeczce.
No.
W pozycji kilku deweloperów dobrych.
No, znaczy wiesz co, tak rozmawiam z tobą, a tu też przecież inni są, wiecie co, no. No jest fajna okazja wyjąć fajnych ludzi, no, bo to ci z dzisiaj to 7 do 20 lat doświadczenia, nie? I za całkiem przyzwoity pieniądz, jak sprawdziłem. Myślałem, że oni są drożsi, tak szczerze mówiąc, ale co zrobić, no. Takie okazje się, no. Ja to mówię, że teraz to tak, no ci co gdzieś tam mają trochę odwagi, no to skorzystają z takiej okazji, coś sobie z tym zrobią, a ci co nie, no to nie, no. Oczywiście są tam też różne uwarunkowania, różne sytuacje, no ale... Ale faktycznie, no tak jak w firmie mamy średnie doświadczenie 7 lat, tak te osoby no, są takie no, naprawdę z dużym doświadczeniem.
Jakiś klient wam odpadł, który dostał jakby kryzysem?
Wiesz co, my nie mamy klientów w zasadzie, którzy dostali kryzysem, oprócz jednego takiego z Krakowa, który wszyscy pewnie nie wiedzą, o nazwie nie wymienię. I ja to widzę, niektórzy się uśmiechają, chyba wiedzą. No i natomiast no, wszyscy nabrali wody w usta trochę tak, nie? W sensie takim, że po prostu jak weszły te obostrzenia, to wszystko cacy, a tydzień później tak w zasadzie w ciągu 7-8 dni, no to wszędzie hiring freezy i tylko się człowiek zastanawiał, co dzisiejszy dzień przyniesie, jaki hiring freeze u kogo i ten. Jedni poprzestali na hiring freezach, znaczy większość. Tam miękkich, twardych, no twardych, czyli ogłosili, a miękki skutek ten sam, ale nie ogłoszony. A część firm powiedziało, że no, dostaliśmy z centrali i są ludzie, nie? Musimy się tam trochę zredukować. No i tak sobie pocieli. To jest taki w ogóle ta warszawska ławka, bo tam też w Krakowie trochę jest osób, nie? No ale już sobie tak darowałem przekaz, bo to by się rozmiękczył. A ta warszawska ławka jest od takiego klienta, który miał naprawdę... Znaczy miał, ma dalej duże wymagania i tam naprawdę bardzo dobre osoby ściągał, więc każdego, kogo oni gdzieś tam zwrócą, to jest dobra osoba po prostu, nie?
Ale oni zostają jakby u ciebie w firmie, tak? To można ich wypożyczyć, powiedzmy, w tym momencie. Proszę? Są wolni, tak? W sensie można ich wypożyczyć sobie teraz.
Tak, od 1 czerwca są dostępni, można sobie ich wypożyczyć. No, że chwila jeszcze jest na zastanowienie się, na zarządzanie tym całym tematem. No a potem się okaże, co będzie.
Witamy wszystkich przybyłych. Już mamy tutaj 20 kilka osób. Cześć, cześć, cześć.
Cześć.
Siema. Witam moi drodzy. Nawet z czata Piotrek nas wita. Siema Piotrek. Piotrek to nasz mobile developer, który robi aplikacje w Blisko Chmurze. Aha. I zamiast siedzieć i robić, kończyć, to przyszedł na live'a. No zobaczcie. Żartuję oczywiście.
Jak ten, po takim komentarzu szefa, to zaraz zniknie, nie?
Robi się, wrzucam na drugim ekranie, to piszę.
Kiedy premiera aplikacji?
No, na dniach, publikujemy do sklepów teraz.
Super, super.
Znaczy Piotrek publikuje.
No, na tym kryzysie to najbardziej są zadowoleni, niezależnie od branży, wszyscy sasowcy, nie?
No nie wszyscy, bo Booksy zwolniło 150 pracowników.
A oni mają inwestora?
No oni mają kilku inwestorów, oni zrobili w ostatnich rundach chyba 150 milionów inwestycji.
No, komentować nie będę, ale historia ta z Delivery Hero jest znana, nie? Jak 500 aut kupili i musieli je oddać? Zanim zaczęły jeździć i zrekrutowali kierownika. Nie wiem, czy tam 500 samochodów było.
No, tak.
No, więc czasem różnie bywa, no ale tak, znaczy mówię a propos SaaS-ów w kontekście takich płatności, nie? Że cash flow i tak dalej, że...
No wiesz, jak oni mają 300 tysięcy klientów i prawdopodobnie 150 tysięcy odejdzie, no bo wszystko stoi, tak? Wszyscy ci fryzjerzy, kosmetyczki, a jeszcze większość klientów mają w Stanach, jacyś barberzy, salony, to już wszystko stanęło i wszyscy się anulują.
Tak, ale wiesz, to zmierzam do tego, że jakoś tym zarządzisz, nie? Pewnie część płatności jest... Znaczy, ekspertem od SaaS-u nie jestem, to ty mi potwierdź, ale pewnie część płatności jest taka, że klienci kupują na rok, nie? Więc masz rok opłacony, kiedy on się tam kończy, to już wtórna sprawa. Część pewnie kupuje na miesiąc, no i oni mogą zawiesić, a część jest pewnie takich, co ma subskrypcję miesięczną i dopóki karta nie wygaśnie, no to se to kapie, oni tam nawet nie pamiętają, że to używają, nie? Jak są takie subskrypcje stosunkowo niedrogie, nie?
No, więc to jest tej... ich umowa wiąże, że mają na przykład umowę na rok, ale nie płacą rok z góry, tylko co miesiąc. Są też takie opcje.
No, ale to z tej perspektywy, no to są takie biznesy, którym jest tam dość wygodnie, ja wiem, no jakby mają większą łatwość zarządzania w takim kryzysie niż jakieś takie na przykład, nie wiem, restauracje, do których ludzie po prostu przestali przychodzić i wrócą, nie wrócą, zredukować załogę, nie zredukować, lokal w wynajmie, maszyny w leasingu, 60% kosztów to jest, no, w jakikolwiek sposób z bankiem powiązane, więc to tak.
No, także tytułem wstępu tyle i myślę, że możemy zacząć case'y naszych wspaniałych kursantów, bo jest ich już dzisiaj sporo. Mam nadzieję, że przygotowaliście coś ciekawego dla Piotrka i dla mnie. Kto, słuchajcie, by chciał zacząć? Pytania, opowieści o swoich projektach, pomysłach, walidacjach, modelach biznesowych. Jak zrobić 50 milionów przychodu? To są takie pytania, które...
Jakbyście się jakoś wstydzili, to mogę ja zacząć od zagajki a propos kryzysu i startowania biznesów w kryzysie, jakby kogoś to interesowało.
No to daję.
Generalnie jest tak, że pewnie już widzieliście gdzieś tam na Facebookach, LinkedInach, jak pojawiają się takie obrazki z tym, jakie biznesy zostały wystartowane 10 lat temu w kryzysie i co tam z nich jest teraz, nie? No i jest to w dużym stopniu prawda, mianowicie no, jak to mówił, to Einsteinowi podobno przypisywali, że przewidywanie jest trudne, w szczególności jeśli chodzi o przyszłość, tak? I teraz ja bym się pokusił o prognozę taką, że jesteśmy na początku recesji, która potrwa, statystyczna długość recesji 1,5 roku, potem jest statystycznie 5,5 roku wzrostu, czyli statystycznie mamy 7-letni cykl koniunkturalny, ten ostatni był trochę niestatystyczny, ale załóżmy, że tak będzie, nie? I teraz wszystkie biznesy, które są założone w tym kryzysie, może nie do końca w tej sekundzie, ale jak już wiecie, wszystkie giełdy się powyczyszczają do dna, gdzieś tam zobaczymy raz, drugi dno. Dno nie wiadomo jakie będzie, może być jakieś w kształcie U albo w kształcie V, w kształcie W i tak dalej. No ale sobie to można obserwować na tam S&P 500, WIG 20. Te zachodnie giełdy są bardziej miarodajne niż te nasze. I w tym momencie, jak się gdzieś tam zacznie z tym produktem już wychodzić po osiągnięciu tego dna na rynek, czyli można robić wcześniej, korzystając na przykład z faktu, że programiści powinni za niedługo mieć troszkę mniejsze wymagania finansowe niż mieli do tej pory i powinno być o nich trochę łatwiej niż było do tej pory. Jak będzie, no to zobaczymy. No to taki biznes, jeśli przetrwa ten dołek, przetrwa ten kryzys, to znaczy, że on ma dobre fundamenty i raczej potem powinien wraz z hossą rynkową i zapotrzebowaniem tylko zyskiwać i się bardzo tak dynamicznie rozwijać. No oczywiście tam z dokładnością do jakichś błędów popełnionych w trakcie, no ale załóżmy jakąś przeciętną sytuację. Nie za dużo tych błędów, wparcie na sprzedaż i tak dalej, to o czym zawsze mówię. Natomiast i to jest taki plus obecnej sytuacji, w szczególności no, dla was, bo albo macie jakieś firmy, albo myślicie o nich, albo właśnie założyliście, albo coś takiego. I to na przykład versus zakładanie biznesu gdzieś tam pod koniec Hossy albo w jego szczycie, w szczycie Hossy jest lepsze, po prostu startujemy z dołka i idziemy zgodnie z kierunkiem rynku, tak? A kierunek rynku po recesji jest no, raczej rosnący, przynajmniej tak było do tej pory. Znaczy nie wyjdziemy w jakiś trend boczny, to znowu nie wiadomo, ale no, jakiś scenariusz trzeba obstawić. Więc na tym zyskujemy, jeśli wchodzimy na rynek pod koniec Hossy albo na jej szczycie, to generalnie możemy zrobić biznes, który jest obarczony sporą ilością błędów, a on i tak zaskoczy, nie? Bardzo prosty przykład biznesu, który się udawał z powodzeniem 2, 3, 5 lat temu, to były na przykład portale z ogłoszeniami o pracę w IT. Nie? Tam było takie ssanie na kandydatów i takie budżety na wszelakie działania od konferencji, przez gadżety, na cokolwiek, że każdy, kto się pojawił na rynku z portalem pracy, który był choć trochę lepszy od Pracuj.pl, który był do wszystkiego, no jak coś jest do wszystkiego, to jest do wszystkiego, nie? Wiecie, o co chodzi. No to po prostu na dzień dobry miał kilkanaście, kilkadziesiąt korporacji, które bez wysiłku ten roczny abonament w wysokości kilku czy kilkunastu tysięcy płaciły. W ramach ciekawostki ogłoszenie w Pracuj.pl kosztuje kilkaset złotych, nie? Między 500 a 1000 złotych, w zależności jaki tam duży abonament. Może ci, co kupują 1000 rocznie, to płacą jeszcze mniej, ale jak się kupuje kilkadziesiąt, no to jest ten rząd wielkości, nie? Więc to taką miałbym dygresję na chwilę obecną. Innymi słowy, no ci, co mają biznes tak jak ja, no to się muszą mocno napracować, żeby przejść przez ten kryzys suchą stopą. A ci, co gdzieś o tym myślą, próbują coś nowego założyć, próbują wejść w jakąś inwestycję, no to teraz jest dobry moment, bo wiele rzeczy można zrobić łatwiej, taniej. My też w niektórych naszych działaniach z tego korzystamy, tak? Bo na przykład działania marketingowe będziemy teraz cisnąć, no bo na marketingu się i sprzedaży się w kryzysie nie oszczędza, a po drugie liczymy na to, że te działania będą tańsze niż były jeszcze pół roku temu, czy będą za dwa lata. Dobra, idziemy z koksem, co?
Kto pierwszy?
To może ja będę pierwszy, od razu tak z dużej rury chyba. Może nawet nie jest pytanie o walidację, tylko taką pytanie o waszą opinię, no bo spotkałem się z taką opinią, że w szczególności w Polsce to nie warto robić biznesu bez rozdzielności majątkowej.
Pojechałeś.
No bo powiedziałem, że z grubej rury. Nie wiem, jak to u was wygląda, czy może jaką opinię macie na ten temat?
A potem coś powiem i to do żony trafi, nie?
Nie trafi. Bo to piractwo będzie, jak nie jest w kursie i to zobaczy.
No. To znaczy tak. Ja to bym się umówił na dobrą wizytę, znaczy na wizytę u dobrego prawnika i o tym pogadał, nie? Oraz zastanowiłbym się, jaki rodzaj spółki chcesz założyć. Czy w ogóle chcesz spółkę założyć? No bo, znaczy, ja powiem kilka prostych rzeczy, natomiast nie łapcie mnie absolutnie za słowo, bo nie jestem żadnym doradcą podatkowym ani i tak dalej, to jakąś regułkę mógłbym wypowiedzieć, inwestycyjnym też nie. Natomiast no prosta rzeczywistość wygląda mniej więcej tak, po prostu do tego podchodząc, że jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli to JDG, odpowiada całym majątkiem, nie? Bo to w zasadzie firma to ty, a ty to firma, to jest jedno z drugim powiązane. Natomiast tam jest jeszcze tak, a propos rozdzielności majątkowej versus wspólnoty majątkowej, że tam są jakieś takie zagadnienia typu A jak żona nie wiedziała, a ty zaciągnąłeś zobowiązanie, to ona nie, to wasza wspólna część majątkowa nie odpowiada. No bo przy wspólnocie majątkowej jest też tak, że ty masz swój majątek osobisty, żona ma swój majątek osobisty, jeszcze macie majątek wspólny. Co i jak i kiedy wchodzi do tego majątku wspólnego, to prośba o zwolnienie mnie z odpowiedzi, bo no, powiem o trzy zdania za mało. I wyjdziecie stąd z jakimś przekonaniem, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, to naprawdę trzeba konkretny case u prawnika sprawdzić, nie? Idąc dalej po działalnościach, mamy dwie, z tego co ja się orientuję, mamy tak, spółkę z o.o., w której no, odpowiada się do wkładu do kapitału zakładu założycielskiego, czy zakładowego, to się jakoś tak nazywa, ale zarząd może odpowiadać majątkiem w pewnej sytuacji, mianowicie w sytuacji takiej, gdy na czas nie zgłosi upadłości. I tam są znowu kruczki różne wszelakie, zresztą nie jest takie proste. W sensie nie jest to takie proste, że w spółce z o.o. mamy po prostu, a nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w sumie, nie? Jako właściciel rzeczywiście nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jako zarząd, który nie musi być też właścicielem, jakaś ta odpowiedzialność już jest. Mamy prostą spółkę akcyjną, która się kieruje tymi samymi zasadami co spółka z o.o. w tym temacie. No i mamy spółkę akcyjną, w której znowu właściciele za nic nie odpowiadają. Są właścicielami, no to jest tak, jakbyś sobie na giełdzie kupił kawałek KGHM-u i odpowiadał za decyzję prezesa, nie? Natomiast zarząd odpowiada za zobowiązania publiczno-prawne, to się chyba tak nazywa, w skrócie za podatki, ZUS-y i takie tam temat, nie? No i teraz z rozdzielnością majątkową jest tak, że to się trzeba zastanowić, jakie ryzyka chcesz ograniczyć, a jakie nie, tak? No bo bardzo prosty case możemy sobie wyobrazić, że zakładasz firmę, z firmy wyprowadzasz, znaczy wyprowadzasz, no wypłacasz sobie dywidendę, gromadzisz jakiś majątek, darujesz go żonie w postaci darowizny w linii zerowej, podatku nie ma, więc ten twój, teoretycznie twój, już nie twój majątek, ma żona. Firma ma się świetnie, a żona się z tobą rozwodzi, nie? Chyba nie ochroniłeś się na to, co chciałeś, nie? Więc to tak głęboki temat. Z tego, co się orientuję, to nie jest konieczne, znaczy to nie jest... Nie jest takie oczywiste, że mając firmę musisz mieć rozdzielność majątkową, nie? Mając jednoosobową działalność gospodarczą, pewnie bym się udał do prawnika i zobaczył, jak to jest, nie? Ale z kolei na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza, też znowu, żebym czegoś nie pomylił, ale wydaje mi się, że tak jest, że jak wchodzi, no, że stworzyłeś ją i ona działa przed zawarciem ślubu, to ona jest w twoim majątku osobistym. Więc z majątku wspólnego chyba nie do końca można, ale jest też coś takiego, że z majątku wspólnego można do wysokości majątku, który wniosłeś do tego majątku wspólnego, nie? Ja zamknę ten temat tutaj, bo już żeście zobaczyli, że się robi ciekawie, nie? Więc jedna, dwie opinie prawne najlepiej sobie pozyskać, rozpisać sobie jakieś takie no, case'y ryzyka, wybrać się do prawnika, zapłacić mu tam jakieś pieniądze. Nie wiem, ile to do końca kosztuje, no bo my po prostu mamy prawnika, więc jak mam jakieś potrzeby, no to sobie do niego idę, tak jak pozostali tam, pozostali pracownicy. On po prostu przysyła fakturę raz na miesiąc. W sumie nawet nie wiem, ile to kosztowało w ostatnim miesiącu jego usługi. No myślałem się, że jest okej. Okay, ale... nie wiem, ile taka porada po prostu kosztuje.
Że konsultacja online teraz jest popularna i pewnie w mniejszej kwocie niż jak jeszcze się chodziło do biura, do prawnika.
Natomiast w ogóle taka rada jest też, a propos zakładania biznesów, bardzo niedoceniana przez wiele osób, włącznie ze mną parę lat temu. No dobrze jest mieć sprawdzone, więc dobrze sobie to sprawdzić, takie osoby jak prawnik, jak księgowa, I jak taki doradca, w firmach to często jest dyrektor finansowy, nie? To jest ktoś, kto jest tak na pograniczu prawa i księgowości, nie? Księgowa wam nie doradzi, jaką potrzebujecie mieć na przykład rodzaj działalności, żeby w waszej konkretnej sytuacji płacić oczywiście zgodnie z prawem, ale możliwie małe podatki, nie? Albo tam różne takie rzeczy, nie? I do tego jest, nie wiem, jak to się nazywa, radca podatkowy, czy jakiś taki, no. Tak jak się do prawnika idzie z tematami prawniczymi, to trzeba mieć też taką osobę do tematów takich księgowo-podatkowych, bo księgowa co do zasady, znaczy to się nazywa dyrektor finansowy w firmie, nie? Ale księgowa co do zasady służy do skutecznego rozliczania firmy w celu poboru podatków. Do niczego więcej księgowa nie służy, nie? Jak ktoś ma księgową, która przy okazji mu może rad udzielić, to ona występuje wtedy, czy tam on, w dwóch rolach, nie? Księgowego i takiego radcy podatkowego.
Jasne, jeszcze a propos tego doradcy podatkowego, to jakiś czas temu potrzebowałem prywatnie, znaczy jako osoba fizyczna znaleźć kogoś, to teraz to się pewnie znowu zmieni, ale to było tak, że oni strasznie kręcili nosem, w sensie to było widać, że oni są nastawieni na duże sprawy firmowe, większość z nich, mało kto chciał w ogóle mówić o jakichś tam drobnostkach rzędu tam, nie wiem, no kilkudziesięciu tysięcy złotych, to wiesz, dla nich to było w ogóle, nie warto się pochylić.
No tak, no dostawcy są do firm różnych wielkości, nie? No, jasne. My jak zaczynaliśmy to w zasadzie oprócz księgowej, no to mieliśmy takiego prawnika radcę, który tak był od wszystkiego, jak czegoś nie umiał, no to się dowiadywał albo nas do kogoś kierował i tak dalej, nie? Natomiast bardzo często pytania są proste, nie? To znaczy z perspektywy tej osoby, która doradza, pytania są proste, a z naszej perspektywy one są po prostu, o Boże, nie? To będziesz całą ustawę o VAT czytał 700 stron, jak potrzebujesz jednej rzeczy dowiedzieć. Albo prosta sprawa, no założyć spółkę z o, czy spółkę z o, spółkę komandytowa, nie? W ogóle czy założyć spółkę, albo na przykład jesteś jednoosobowym founderem, nie? Nie masz wspólników, no to czy można w ogóle założyć spółkę z o, która ma jednego właściciela? Można, nie można. Jakie tam są problemy, nie? No można założyć, to odpowiedź brzmi można, a pytanie, jakie są problemy, no jakieś są. Nie wiem teraz, ale nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać, nie? No.
Ja jeszcze może odniosę się do tego, bo my tutaj rozmawialiśmy teraz o problemach natury rozdzielności majątkowej, jakieś tam kwestie związane z potem rozwodami i tak dalej. Ja podejdę do tego z innej strony, a mianowicie od korzyści w momencie, którym prowadzisz działalność nie jako jednoosobowa osoba, tylko jako spółka z o. Ja właśnie tak robię, że jeżeli mam jakiś biznes, to mam na to niezależną spółkę założoną z własną księgowością i rozliczeniami. To jest o tyle ciekawe, że w momencie, kiedy występuje o leasing, występuje o kredyt na właśnie potrzeby działalności danej spółki, nie jest brane w tym momencie pod uwagę sytuacja finansowa moja prywatna czy sytuacja finansowa innych spółek. To jest całkowicie oddzielone, więc jeżeli występuje o leasing, każdy leasingodawca rozpatruje tylko i wyłącznie sytuację tej jednej spółki. Ma to swoje plusy, tak, w postaci tego, że jeżeli jakiś biznes dopiero zaczyna i ciągnie aktualnie w dół, to nie wpływa to na sytuację w innych obszarach. No w tym modelu działam od 2006 roku. Ja już miałem kilka zlotów i upadków projektów i to dzięki temu tej rozdzielności to w miarę to się fajnie właśnie trzyma. Więc z punktu widzenia rozdzielności majątkowej nie wypowiadam się, z punktu widzenia ochrony poszczególnych biznesów przez właśnie zakładanie mniejszych spółek na to, jest to dość ciekawe rozwiązanie.
Dokładnie i jeszcze jedna rzecz jest warta podpowiedzenia, że jak są to takie rozdzielne biznesy, to wtedy ułatwia to prowadzenie w ogóle takiej, nie tyle księgowości, bo to księgowość to wiadomo, ale ułatwia prowadzenie takiego kontrolingu, nie? Przepływów pieniężnych i tak dalej. To jest osobny byt i on albo na siebie zarabia, albo na siebie nie zarabia. Widać, co ile kosztuje, widać, jaką ma rentowność. A wiem, że też są takie przypadki, że właściciele, fanderzy prowadzą sobie na przykład jakiś biznes, do niego tam coś sobie domieszają, bo w sumie jak już jest działalność, to można. I potem tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest rentowność czego, bo to jest wszystko jedną wielką taką magmą, którą potem dopiero trzeba w księgowości dzielić na centra kosztów, kategorie kosztów i tak dalej i dopiero sobie z tego coś tam wyliczać, nie? Więc no dokładnie tak, nie?
Tak, to co powiedziałeś jest bardzo ważna rzecz, bo bardzo często jest taka sytuacja, że w momencie, gdy ktoś zakłada działalność gospodarczą, od razu pojawiają się takie pomysły, okej, no to ja teraz działalność gospodarczą zacznę kupować żonie telefon komórkowy, tak? Córce kupię laptopa i to wrzucę sobie w koszty. Okej, jest to jakieś tam rozwiązanie, które powoduje obniżenie podatków, ale z takiego mojego doświadczenia wynika, że zawsze potem są z tym problemem, ponieważ okazuje się, że nagle na stanie mam 5 laptopów czy 6 laptopów, a tylko 2 pracowników, tak, i kto używa tych laptopów, tak, albo dochodzi do tej kwestii, okej, w przypadku spółek, też w ogóle firm, tak, musisz zarządzać odpadami, też odpadami elektronicznymi, tak, i teraz okazuje się, mam 5 laptopów, muszę je zutylizować, kurczę, ale ktoś z nich korzysta, tak, jest to moja żona, więc tego typu rzeczy są delikatne i mimo, że to jest pewna pokusa, żeby na początku to wrzucać, bo mniejsze są podatki, ja bym od razu tego typu działania.
No, ja jeszcze widziałem takie konstrukcje, znaczy ja je obserwowałem i osobiście i teraz to widać też na przykład u jakichś tam blogerów, no oni akurat to pokazują, nie? Że dopóki nie bierzemy jakichś dużych zobowiązań na siebie, typu na przykład wynajem jakiejś powierzchni biurowej i tak dalej, nie? Czy tam nie zaczynamy podpisywać umów, w których są kary jakieś wysokie, no to sobie zaczynamy wszystko na jednoosobowej działalności gospodarczej, bo tak jest zwyczajnie wygodniej, nie? Być może sobie nawet gdzieś tam w cudzysłowie na etacie siedzimy, czyli jesteśmy podwykonawcą, rozliczamy się B2B, no to działalność jest, spoko, można coś tam robić, nie? Przyjdzie do wystawienia jakiejś faktury, no to jest z czego. Natomiast potem jak ten biznes odpala i zaczynają się takie robić obroty takich dużych kilkuset tysięcy, milionów nawet, czy milionów, no to się przekształca to, czy tam się wydziela na przykład z tej jednoosobowej działalności gospodarczej na przykład spółkę z o.o., żeby to już mieć w osobnym bycie. No i też nie ma co ukrywać, w dużym stopniu być jednak chronionym, nie?
Dobra, lecimy dalej. Kto kolejny? Słuchajcie.
Dobra, ja może. Ja mam pytanie o budowanie zespołu Customer Support w takim SaaS-ie, na takim bardzo, powiedzmy, wczesnym etapie. Może przybliżę najpierw sytuację mojego SaaS-u. W tej chwili stawiamy MVP, już zrobiliśmy wcześniej walidację rynku, zebraliśmy na listę mailingową około 50 klientów, w sumie cały czas zbieramy, mamy tam jakąś małą kampanię na Facebooku. No i gdzieś myślę, że za około miesiąc czasu trafimy z produktem do pierwszych klientów do testowania. I teraz właśnie tutaj mam takie pytanie. Mamy tych 50 klientów, też myślimy, żeby na pewno nie wszystkim od początku ten produkt dostarczyć, bo też ciężko będzie ze zbieraniem feedbacku. Więc może pierwsze pytanie, do ilu klientów powinniśmy na początku uderzyć jakby z taką pierwszą wersją, żeby też mieć jakiś, powiedzmy, szerszy obraz i feedback większy, natomiast też, żebyśmy byli w stanie obsłużyć to.
Znaczy w ogóle tak, zacznijmy od tego pytania w ogóle, co to jest za biznes. Być może to powiedziałeś, ale coś mi przerywało na łączu, więc jakbyś powiedział, a ja bym zadawał głupie pytanie, to znaczy, że nie doszło to do mnie.
Jasne. Jest to CRM dla pośredników leasingowych. Takie zarządzanie klientami, umowami, pracą. Mogę podrzucić na czacie nawet naszego landing page'a, nie wiem, czy coś więcej.
CRM do pośredników leasingowych, czyli takie coś jak robi Bogusz, tylko dla trochę innej grupy docelowej, nie?
Tak, tak, dokładnie.
Miał zrozumieć wielkość klienta. No i dlaczego ja w ogóle od tego zacząłem, bo Na przykład my w JLabs po 10 latach działalności mamy 40 aktywnych klientów, nie? Więc jakbyś się mnie spytał, a na jakiej próbie testować JLabs i powiedział, no ja mam 50, to bym ci powiedział, hej, nie. Okay. Tak?
W naszym przypadku klienci to mogą być albo jedna osoba, jedna pojedyncze osoby, ale też są różne, na przykład tacy więksi brokerzy leasingowi, powiedzmy, mają 10 osób pod sobą, więc to jest różnie.
Na pewno, jeśli są to klienci tacy jednoosobowi, to w zasadzie to jest taka sprzedaż prawie że B2C, i wtedy ich można mieć więcej i ten feedback szybciej odzyskać. Znaczy, nie że szybciej odzyskać, tylko mieć go z takiej większej grupy, to jest taki bardziej miarodajny, no bo jak jest pan, załóżmy, pan Mieciu, który jest jednoosobową działalnością i tam sprzedaje w miesiącu, nie wiem, kilka leasingów i się z tego utrzymuje, no to on ci może nie dać miarodajnej opinii o produkcie, nie? Ale jak już ich będziesz mieć 10, no to spoko, nie? Z drugiej strony, jeśli masz firmę, która zatrudnia 10 takich pracowników i możesz ją pozyskać, nie wiem, do jakichś testów jako pierwszego klienta, do takich firm pewnie ci na początek wystarczy 2, nie? Znaczy, no im więcej, tym lepiej oczywiście. Znaczy, w sumie to też nie do końca, no bo do testów im więcej, tym lepiej. Natomiast no, do większej ilości firm robisz ekspozycję takiego, no, w pewnym sensie niegotowego produktu, nie? Więc no. Ja nie wiem, czy to jest problem customer support, tak? Bo jak zacząłeś od tego swoją wypowiedź, to ja stwierdziłem, że aha, okej, dobra, to zaraz powiem, że się na tym nie znam i oddam głos Bogusiowi, jak się robi customer support.
Znaczy, o to też chcę zapytać, tylko później jeszcze może.
No, natomiast to jest bardziej problem taki, że no umówmy się, no będziesz miał, nie wiem, załóżmy 10 klientów jednoosobowych, 3 firmy 3-osobowe i 2 10-osobowych, tam jakiś taki, coś w tym stylu, nie? No to się ze wszystkimi jesteś w stanie codziennie być na telefonie, nie? A nie będzie takiej potrzeby w ogóle, więc znaleźć jakąś grupę reprezentatywną, jeśli jest to możliwe oczywiście, no bo ja mówię o takim scenariuszu idealnym, nie? Czasem mamy listę mailingową 50 osób, wszystkich zaprosimy na naszą platformę i przyjdzie jedna, nie? I to jest nasza grupa reprezentatywna. Jest też w tym wszystkim taka jedna rzecz, że oprócz tego, to jest zawsze taki dylemat, nie? Czy robić to, co ci klienci mówią, czy robić to, co ty uważasz za stosowne, nie? I cała filozofia w tym obszarze, w dziedzinie SaaS-a jest taka, żeby to umieć zbalansować, nie? Bo to jest tak, to jest tak, jak Henry Ford mówi, że jakbym słuchał klientów, znaczy mówił i podobno, że jakbym słuchał klientów, to bym zrobił lepszą bryczkę, nie? Ja mam taką zasadę w biznesie, że ja słucham klientów, ale też wiem, co chcę, nie? I to, że mi klient przychodzi, któremu ja próbuję sprzedać, nie wiem, outsourcing projektów w Javie, to, a on mówi, że on nie, bo on ma zapotrzebowanie na 40 osób w SAP-ie, to ja mu mówię, okej, drogi kliencie, bardzo się cieszę, że masz takie zapotrzebowanie, na pewno mógłbym na tym dużo pieniędzy zarobić, ale my takich rzeczy nie robimy i dla ciebie strategii firmy nie będziemy zmieniać, nie? W produkcie SaaS-owym to ta moja strategia, którą teraz wypowiedziałem, no to są feature'y, nie? Czyli po prostu zastanawiasz się, które feature'y są jakby po linii rozwoju, zastanawiasz się nad dłuższym rozwojem i te feature'y gdzieś tam robisz, nie? Z grupami to bym robił tak i myślę, że to nie jest problem customer supportu, nie? Że to problem customer supportu myślę, że rozwiążesz, jak sam będziesz pracował sam, czy ze wspólnikiem będziecie pracować po 10 godzin dziennie i będziecie mieć do pożygu i wtedy sobie kogoś znajdziecie, który te problemy będzie rozwiązywać. Ważne, żeby od sensownie samego początku, słowo sensownie jest celowo użyte, tworzyć jakieś zasady, nie? Jak te problemy się rozwiązuje, jak to się wszystko robi, tak żeby potem móc komuś to przekazać, ale także, żeby samemu wiedzieć, jak się poszczególne rzeczy rozwiązuje po raz kolejny, nie? To jest tak, jak ja mam w firmie na przykład tak, mam na część rzeczy, zasady, procesy, tam różni ludzie różne rzeczy mówią, różnych nazw używają, bo niektórzy, że tak powiem, robią się zieloni na hasło proces i nie cierpią tego słowa, więc czasem używamy zasady i mamy na to różne zasady i czasem jest pokusa na przykład taka, no ej Piotr, ale to może nie róbmy zasady, jak będę mieć problem, to przyjdę i poproszę ciebie o decyzję. Mówię, no okej, możemy tak zrobić, tylko że ja, żeby ci dać decyzję, też na to muszę zrobić zasadę, nie? Bo ja się nie będę za każdym razem zastanawiał, do jakiego stopnia mi się to wpisuje w strategię i co w związku z tym, nie? Jak to jest na przykład temat pod tytułem, o taka bardzo prosta rzecz w kontekście takich zasad, nie? Mamy listę, znaczy taką preferowaną konfigurację sprzętu wraz z odstępstwami i wraz z jakimś budżetem tam kilkuset złotowych, to tam chyba prawie 1000 jest, na różne rzeczy, które deweloper sobie może do tego sprzętu zażyczyć, a nad którymi mi się nie chce zastanawiać, czy mu kupić, nie? Czyli jak ktoś przyjdzie i powie, że on chce klawiaturę za 500, to ma ten budżet w tym zestawie komputerowym, który jest, tak, że tak powiem, by design niewykorzystany i sobie z niego korzysta, nie? To tak mówię w kontekście zasad. No, warto je sobie też nawet dla samego siebie spisywać, żeby potem wiedzieć, jak postępować w tych konkretnych sytuacjach. Nie?
Natomiast z tym customer support tak trochę wybiegłem w przyszłość, natomiast jakby o to też chcę dopytać. Tak jak powiedziałeś też, nie ma sensu czekać z tym aż do tego momentu, kiedy będziesz musiał pracować po 12 godzin i będziesz tylko się tym zajmował. Też jakby w odpowiednim momencie chyba trzeba jakby kogoś zatrudnić, nie? Przynajmniej jakoś na pół etatu, jakoś powiedzmy dorywczo, to chyba jest dobry pomysł.
Nie? Tak, zgadza się. To znaczy jednocześnie masz rację i jednocześnie nie masz racji. Tu się kłania problem w ogóle delegowania. Ja popełniłem kiedyś na ten temat podcast, on co ciekawe jest w top 3 najbardziej chyba słuchanych podcastów moich. I tu jest problem z delegowaniem jest taki, że po pierwsze to trzeba... O, to Miro Burn, tak? Mirka Brunejko na ścianie kiedyś widziałem w jednym jego vlogu, w jedynym, który oglądałem w ogóle, co ciekawe. I on miał coś takiego napisane, co jestem wielkim fanem tego teraz. Eliminate, automate, delegate, nie? Czyli najpierw, zanim zdelegujesz, to się zastanów, czy może to robić automat, nie? Zanim zrobi to automat, to się zastanów, czy w ogóle to jest konieczne do zrobienia, nie? Dlatego między innymi też powiedziałem, że zrobicie to, jak będziecie po 10 godzin siedzieć i obsługiwać te rzeczy, bo wtedy się bardzo łatwo eliminuje bzdury, nie? I po prostu zaraz się zorientujesz, że masz jakiegoś klienta, na którym, nie wiem, zarabiasz 100 zł na rok, a on ci po prostu zajmuje godzinę w tygodniu i po prostu go odetniesz, nie? Jak to zdelegujesz za szybko, no to zdelegujesz problem. Taki, który jakby nie powinien istnieć, a ty zdelegujesz jego, ten problem razem z rozwiązaniem i tak naprawdę w skali twojej firmy ten temat nie zniknie. Po prostu nie zniknie. Czyli twoi ludzie zamiast się zajmować tym, co powinni się zajmować, no to zajmują się rozwiązywaniem problemów, których być. To też tak trzeba wyważyć z tym delegowaniem. Delegowanie wbrew pozorom nie jest prostym tematem. No, tak bym to zrobił.
To jeszcze ja odpowiem na twoje pytanie szybko. Więc jeżeli pytasz o kwestię pierwszą, macie 50 osób na liście, do ilu uderzać? Ja bym uderzał od razu do wszystkich. Część z nich nie będzie korzystała, część z nich zacznie robić. Jak 5 czy 10 faktycznie zacznie coś tam klikać i przejdzie przez jakiś proces, zacznie mieć jakieś pytania, to już będzie sukces na takiej liczbie. Wiem to, bo teraz na przykład robimy kampanię i rozdajemy darmowe konta i część ludzi nawet nie odebrała tego darmowego konta jeszcze, mimo że już pisała, że chce darmowe konto i tak dalej. Potem połowa na przykład założyła, część się nie dostali linka aktywacyjnego i oni porzucili też temat. Część faktycznie założyła, ale nic nie zrobiła. I dosłownie, nie wiem, no 10% założyła i zaczęła coś tam faktycznie klikać. Więc uderzać do wszystkich, według mnie, to po pierwsze, a po drugie, czy na przykład, tu też już jakieś pytanie pojawiło na czacie podobne, podejrzewam, że ty też na tym bazujesz i Piotrek się do tego odniósł, że wpuszczamy klientów na, powiedzmy, niegotowy produkt, ale to jest generalnie dobre w tego typu produktach, jakie oferujemy, bo to jest takie sito, że wrzucamy tych ludzi i część z nich faktycznie, i ten nasz produkt jest dziurawy w tym momencie i część ludzi przeleci przez to sito, może kilku tam takich early adopterów zostanie, którzy się pogodzą z tym, że są błędy i mówią, że super i tak, jest ekstra, nie? Bo tacy ludzie zawsze są, właśnie oni są tymi early adopterami. Część przeleci przez to sito, ale będziesz widział, gdzie są te dziury i będziesz mógł łatać te dziury. Jak nie puścisz wszystkich, nie puścisz tych ludzi, którzy nie będą podnieceni twoim produktem od początku i nie będą cię zachwalać, nie będziesz widział do końca, gdzie są te dziury. Więc i to jest tak, generalnie taka zasada. Oczywiście, wiesz, jakbyś budował startup, gdzie tam masz tych leadów, no 10 tysięcy na początek, czy 50 tysięcy, no było lepiej, bo przy 50 nie jest tak łatwo, ale uderzaj do jak największej liczby osób, bo nawet te osoby, które wejdą i się odbiją od tego, oni już cię zapamiętają i jak gdzieś zobaczą, że o, ty coś dalej robisz, o, tutaj to zostało poprawione, to zostało poprawione, to też jest spoko, bo jesteś w stanie budować taką więź z klientem przez to, że on trafia na niekompletny produkt, ale potem dostaje informację, o, tutaj przybyło to, tu przybyło to, tu naprawiliśmy to, tu zrobiliśmy to i on widzi ten progres i u nas jest na przykład tak, że przychodzi klient i widzi na przykład ile rzeczy się zmienia na bieżąco i potem mimo tego, że jeszcze jakoś nie korzysta bardzo intensywnie z produktu, to mówi, że u nas to się ciągle coś zmienia, ciągle coś ulepszamy, że najlepsza decyzja biznesowa, jaką podjął. Nie? Czasem lepiej mieć produkt, który jest słabszy i go ulepszać i informować o tym cały czas klientów, bo oni wtedy mogą mieć poczucie, że ten produkt jest faktycznie lepszy niż jakby dostali już coś gotowego. To jest takie psychologiczne trochę podejście. Poza tym to jest też, mogę ci nakręcać taki marketing cały czas. Więc lepiej wychodzić od produktu, którego na przykład nie ma jeszcze i informować, rozgrzewać to, odpalać kampanię, czy sprzedaż robić w ogóle, tak pytać ludzi, co chcą. Potem nie musisz tego robić, musisz ich pytać, ankiety robić, a potem w ogóle robić sobie, co będziesz chciał, nie? Ale oni tak będą zaangażowani, będą widzieli, że oni są częścią tego produktu, jeszcze będą cię wspierać, polecać. O, a jeżeli chodzi o customer support, to myślę, że się nie martw w tym, dopóki ci to nie spędza snu z powiek i ludzie nie dzwonią cały czas, to możesz to olać. My zatrudniliśmy Adama do supportu w październiku poprzedniego roku, 2019, czyli w sumie po dwóch latach takiego mocniejszego działania. Faktycznie nam to zdjęło sporo z głowy, bo w tym momencie wczoraj dostałem raport taki z tygodnia od Adama i zeszły tydzień na przykład w większości zajął customer support. Nie? I też zdarzają się klienci, nawet on mi w raporcie napisał, że jeden klient może być nierentowny, bo dzwoni co pół godziny do niego i nic nie umie sam zrobić. Więc potencjalnie problemy się takie pojawiają, ale myślę, że to naprawdę możesz pomyśleć o tym, jak będziesz miał, no faktycznie, nie wiem, no kilka razy dziennie będą ci klienci dzwonili i będziesz miał po 5-10 maili dziennie i będzie to problematyczne, wtedy możesz zatrudnić taką osobę. Myślę, że wcześniej.
Przede wszystkim, jak będziesz miał na nią finansowanie, od tego jeszcze zacznijmy, tak. Nie? Bo świetnie, że klienci dzwonią, tak? Świetnie, że można zrobić etat, który to obsługuje, tylko jak produkt nie przynosi pieniędzy, no to jak, nie? Ja bym jeszcze a propos customer support jedną rzecz też wrzucił, bo mi Bogusz przypomniał. Mianowicie o robienie customer supportu samodzielnie. Też daje dużą wartość, bo ty wiesz, z czym ci klienci przychodzą, wiesz, o co pytają, wiesz, jakie mają problemy. Już pomijam tam poprawianie produktu, bo to jest oczywiste, nie? Ale w ogóle wiesz, jak oni się zachowują i tak dalej, nie? I zakładając, że się ta firma wypali i za, nie wiem, 5-7 lat będziesz zatrudniał do tego customer supportu już head of customer support i tam będzie ileś osób, no to będziesz wiedział w ogóle, jak ich praca wygląda, kogo tam zatrudniać, będziesz mógł to jakby swobodnie rozwijać, a tak to się będzie, trafisz dobrze, no to świetnie, jak trafisz źle, no to kiepsko. I jeszcze a propos tego, co Bogusz mówił, żeby tam wrzucić ten produkt wszystko do wszystkich, no dokładnie, bo to jest też tak, że mało jest firm, które cierpią z nadmiaru sprzedaży, nie? Z reguły to się trzeba po prostu napocić, żeby to wszystko posprzedawać. Nie wiem, to Dropbox był takim, ty Bogusz pewnie będziesz pamiętał lepiej ode mnie, gdzie oni tam puścili jakiś filmik czy zagajkę i po prostu mieli tylu klientów, że nie byli w stanie tego obsłużyć, nie?
Dropbox,
no. No, ale to wszyscy, wiecie, przez miesiąc sarkają na forach, część odejdzie, potem się coś poprawi i jest, nie? Lepiej tak, niż mieć za mało klientów z kolei.
Przy czym support supportem, bo przez support rozumiemy, powiedzmy, to, że klient dzwoni z problemem głównie, coś tam mu nie poszło, ale okazuje się, że bardzo, bardzo istotną rzeczą, szczególnie tam w tych branżach, gdzie ci ludzie nie są tacy obyci, a nawet w branżach, gdzie są bardziej obyci, bardzo ważny jest ten onboarding, czyli przeprowadzenie klienta do tego momentu, gdzie on widzi faktyczną wartość i zaczyna umieć korzystać z tego produktu. No i po to są te instrukcje tekstowe, wideo, jakieś webinary. Okazuje się, że twój produkt może być genialny, ale nikt go nie będzie umiał używać. Albo nawet może być jakoś super intuicyjny, ale ludzie, którzy no nie są obyci z tego typu produktami, to nie będą wykorzystywali może 10%. Nie? Teraz moi klienci, niektórzy po 2 latach mówią mi, no ale tego nie ma, takiego feature'a nie ma, to miało być, było obiecywane. Ja mówię, jest taki feature od 5 roku. Wchodzę na konto babki, ona nie klika tego, że jest nowy feature, tutaj kliknij, tu masz wszystkie instrukcje, filmy, ona w ogóle nie wie o tym, że można to kliknąć.
Właśnie, a o taką pomoc właśnie w formie tych filmów, czy jakichś instrukcji, to ma sens? Dużo ludzi z tego korzystają, czy raczej jednak wolą, znaczy nie wysilać się i po prostu zadzwonić, czy napisać maila? Czy jest sens na początku od razu budować takie rozbudowane instrukcje działania aplikacji?
Pewnie odpowiedź brzmi, to zależy, nie? Pewnie są branże takie, że znaczy ja nie próbowałem, ale wyobrażam sobie, że spróbuj się do Gmaila dodzwonić, który jest za darmo, nie? Co poszukasz sam, kolegę zapytasz i tak dalej. No a z kolei jak masz, wiesz, kupiłeś aplikację, za którą płacisz, nie wiem, kilkaset złotych miesięcznie per użytkownik, bierzesz telefon, łapiesz i tam się w ogóle nie zastanawiasz, nie? I dzwonisz. No, chyba, że możesz problem szybciej rozwiązać jakimś tam artykułem na blogu, etc., nie? No.
Na pewno warto jakieś takie rzeczy tworzyć, takie przynajmniej takie, nie wiem, startowe. Myślę, że warto się zainstalować sobie jakiś program do przechwytywania ekranu, czy tam do nagrywania takich filmików, jak na przykład Screencast-O-Matic polecam. Wersja Pro chyba już $18 na rok kosztuje, więc to są grosze. I po prostu nagrać trochę takich filmików. To naprawdę możesz nagrać tych filmików takich, nie wiem, 2-minutowych przez jeden dzień. Tyle, że całą aplikację obejmie. Nic nie musisz pisać. Potem możesz na przykład do transkrypcji dodać, że ktoś zrobi screeny i po prostu pisze. Nie będziesz musiał tego robić. A jeden dzień włożony takiej pracy da ci bardzo dużo. Potem możesz sobie to gdzieś załadować na YouTube'a i dodać w aplikacji, nie wiem, linki albo nie wiem, niech wyskakuje ten filmik czy coś. I to ci da oszczędzić na pewno trochę tych rozmów, bo no, będziesz dzwonił do każdego, może na początku tak, ale potem się okaże, że ktoś założył konto, ty nie miałeś czasu, potem zapomniałeś, nie masz procesu na to, że na przykład po 2 dniach dzwonisz, albo on nie odbierze, więc na pewno warto jakieś takie materiały robić, szczególnie te, gdzie sobie klikasz po aplikacji, nawet nie musi to być jakiś super profesjonalny, tylko mówisz, dobra, to teraz w tym filmie pokażę ci, jak dodać klienta na twój leasing. Kliknij tutaj klienci, dodaj klienta, wpisz to, zapisz, tutaj się wyświetla na liście, tu możesz edytować, tu możesz coś, nie? to naprawdę możesz szybko zrobić. Nie musisz mieć profesjonalnego jakiegoś mikrofonu, niczego, tylko program i tyle. I to już takim klientom pomoże. Tak mi się wydaje.
Ja bym jeszcze wspomniał a propos tego helpdeska, customer support, o czym mówiłeś, że myślę, że wiele osób, które są tu dzisiaj wydzwonione, już doświadczyło tego na własnej skórze, że po prostu to, jak klienci używają aplikacji, która została przez programistów przemyślana, napisana, i jak oni tego tam szukają, gdzie szukają i to jest po prostu kosmos, nie? I to wydawałoby się, że tu widzę się, parę osób śmieje, wydawałoby się, no oczywiste, nie? W ogóle co ty, gościu, tutaj mówisz? No oczywiste, wdrażaliśmy w firmie CRM-a, firma IT, po prostu potem przyszła rekrutacja i powiedziała, no słuchajcie, tego się w ogóle używać nie da, nie? A tam goście, wiecie, project manager 50 lat miał na karku, to nie jeden projekt już wdrożył i to taki project manager z IT od nas był, nie? Więc to są takie oczywiste oczywistości, o których mało kto pamięta, nie? A jak ci klient dzwoni i mówi po prostu, piąty klient z rzędu ci dzwoni i mówi, że on nie może jakiegoś feature'u używać i ty po raz piąty tą samą ścieżkę tłumaczysz, to się zaczynasz zastanawiać, może nie tak powinno to być zorganizowane, nie? Może jakiś przycisk, który skraca te pięć przejść, nie? Bo kurde, większość klientów w tym miejscu robi coś, o czym tobie by do głowy nie przyszło, że oni to robią, bo ci o tym nie powiedzieli, bo uważają to tak oczywistą w ogóle rzecz, że przecież tak jest, nie? Każdy to wie, nie? No to nie, ty nie wiesz, bo nie siedzisz w leasingu, tak?
Jasne, chociaż w naszym przypadku staramy się budować to tak, żeby cały czas być w komunikacji z ludźmi z branży, bo mamy jednego takiego, powiedzmy, potencjalnego klienta, który po prostu pracuje w tym, zajmuje się tym i też daje nam wytyczne, jak to robić. Poza tym u nas w zespole jest też ekspert branżowy, który jest tam gdzieś w PKO Leasing, pracuje dość długo i też daje nam wskazówki, jak to powinno działać, nie? Żeby było jak najbardziej funkcjonalne. No więc nie mówię, że jest idealnie, ale no przynajmniej staramy się
od początku. Parę kroków do przodu generalnie. Mhm.
Tylko czasami jest tak, że klient mówi, to jest genialne, genialna rzecz, to jest coś, co potrzebują wszyscy. My to wdrażamy i drugi klient mówi, co to jest za idiotyczna funkcja, proszę ją usunąć. Nikt w branży usłyszenia czegoś takiego nie skorzysta. Czemu to jest wprowadzone? Nie?
Zdecydowanie.
Autentyczne sytuacje na kilku rzeczach. Okazuje się, że to jest...
Już nie mówiąc o tym, że na własnej skórze pewnie wszyscy tutaj doświadczyli, że siadamy do jakiegoś nowego softu łamane na komputer i mówimy, Boże, jak oni to idiotyczny sposób zrobili, nie? A po kwartale po prostu, wiecie, przesiadamy się na ten stary komputer i nie umiemy go używać w ogóle, nie? A tu w tym nowym te idiotyczne rzeczy, jakie się robi, okej, no to tak to działa i przyzwyczailiśmy się i tyle, nie?
Dobra, lećmy dalej, bo tu jest dużo chętnych, coś tak czuję. Kochani, kto kolejny?
To ja jeszcze z jednym pytaniem. Pytanie brzmi, na co zwrócilibyście uwagę, gdybyście wchodzili do istniejącej spółki, istniejącego startupu, który ma już powiedzmy dwóch, trzech znających się współwłaścicieli? Przez wchodzenie do takiej spółki rozumiem, że jako kolejny współwłaściciel, powiedzmy, że to jest młoda spółka, już coś tam powiedzmy robi na rynku, ale to jest dopiero taki rozgrzewka, początek.
A na jakich zasadach chcesz wejść? Kim chcesz tam być? Lepsza lokata bankowa, chcesz tam aktywnie działać?
Nie, jeżeli już to aktywne działanie, rozwijanie tego.
No to na founderów trzeba zwrócić uwagę. Czy im się chce chcieć, to po pierwsze, żeby się nie pozawijali zaraz z tej spółki, albo na przykład nie okazało się, że jest ich trzech, a w zasadzie to temat ciągnie jeden, a dwóch pozostałych to już, no dwa lata to im wystarczy, bo włącza im się słomiany zapał. Czy są w ogóle sensowne osoby w takim pojęciu twoich wartości, nie? Czyli na przykład, czy ty na przykład lubisz robić biznesy, które są, nie wiem, wysokiej jakości w sposób uczciwy i szanujący klienta, i oni też tak lubią, czy może nie? Oni wolą zrobić byle co, byle taniej, byle szybciej dotrzeć do takich klientów, którzy tam, no wiadomo, że będzie dziadostwo, ale przynajmniej tanio, nie? No i wtedy się nie dogadacie na co dzień, nie? Bo ty będziesz ciągnął w stronę takiej, poprawmy jakoś coś, a oni będą ciągnąć w inną stronę. Oczywiście ten poziom dogadania się na poziomie tak zwanych wartości, no to tam w ogóle to ja to mocno spłyciłem, wręcz tak rażąco spłyciłem nawet, nie? Bo to po prostu wy się nie musicie lubić prywatnie, bo ja ze swoim wspólnikiem na przykład mało czasu prywatnie spędzamy, ale wy jak jesteście w firmie, to musicie mieć te same takie wartości, można powiedzieć, nie wiem, życiowe, firmowe i to. No i to jest chyba, to są tylko ja, aż takie rzeczy, nie? Bo nie ma sensu wchodzenie do spółki, w której wspólnicy się gdzieś tam ze sobą, nie wiem, nie lubią, żreją, każdy ciągnie w osobną stronę, jeden buduje tankowiec, drugi motorówkę, próbują to pożenić, jeden to w ogóle najchętniej to by skręcił, no, rozkręcił tą firmę do jakiejkolwiek wielkości, którą się można sprzedać, wyciągnąć parę stówek i sobie poszedł. Jeden ma słomiany zapał i już mu się nie chce, nie? I będziesz tam w takim w zasadzie nie wiadomo czego, nie? Bo jest, myślę, sporo tych historii takich, które jak się zagłębiać, to dziwnym trafem wiele firm jest zakładanych przez 2 czy 4 osoby, jak się zaczynają pojawiać inwestorzy, to ci funderzy jakoś dziwnie znikają, nie? I jak zaczniesz się zagłębiać w te historie, to się nagle okazuje, że no jeden jest funderem, ale w zasadzie sobie założył swój biznes, bo się chłopaki dogadali, żeby nie przeszkadzał przynajmniej, nie? A drugiego to tam fundusz wykupił przy jakiejś najbliższej okazji, nie? No, inna jest zasada, jak chcesz wejść do spółki na udziałowca mniejszościowego, tak żeby po prostu wkładasz kapitał i co roku chcesz dywidendę dostawać, nie? Mhm. No, to też takie są pomysły.
Pytanie, czy się warto pchać do biznesu, gdzie się founderzy znają i jeszcze jest ich tam 3 na przykład?
Znaczy to jest jakby też jakby pierwszy, że tak powiem, warning mi się w głowie pojawił, że skoro wchodzę 4, no to oni się już powiedzmy długo znają, no to powiedzmy póki jest na początku wszystko jest okej, no to się dogadujemy, ale prawdopodobnie w razie jakiegokolwiek, nie wiem, konfliktu czy jakiejś gorszej sprawy jest duża szansa prawdopodobnie, że ta trójka będzie, że tak powiem, dogada się między sobą, prawda?
Znaczy to w ogóle jak masz takie myślenie, no to no nawet nie myśl o tym, no.
Znaczy wiesz, ja
po prostu... Na przegranej pozycji na dzień dobry, nie? No, wiesz, znaczy odróżnimy sytuację, nie wiem, spółek giełdowych, które mają, wiecie, są notowane na giełdzie, mają no, zarządzanie według kodeksu tam spółek handlowych, czegoś takiego i tam są różne zasady, w których mniejszościowi i większościowi mają różne prawa, no i jest grupa udziałowców, którzy zawiązują komitywę, żeby być większościowym udziałowcem, mieć w sumie większość tam na walnym, powołać zarząd i tak dalej, nie? Od sytuacji, w której jest 3 funderów, możesz być 4, bo to tak z prostego, znaczy tak bardzo prosto do tego podchodząc, no to nie jest to problem, nie? Natomiast jak nie masz zaufania do wspólników, no to stary, to nie wchodzisz do takiej spółki, rób se sam biznes i potem macie, nie? To jakby od zaufania to zacznijmy, co będziesz potem kontroling po wspólniku przeglądał, konta czytał, czy gdzieś tam przelewu nie zrobił?
Nie, znaczy w żadnym wypadku nie chodzi mi o to. Ja mam właśnie takie podejście, że jeżeli już w ogóle rozważam robienie z nimi biznesu, no to ja już mam do nich zaufanie. Tylko jak, może takie asekuracyjne mam podejście, że jak już zanim podejmę decyzję, to sobie rozważam w głowie, nazwijmy to, te wszystkie scenariusze, szczególnie te negatywne.
Znaczy wiesz co, no w takim, nie wiem jak się tam udziałami podzielicie, nie? Bo w szczególności to oni się mogą bawiać, że ty se z 2 komitywę zrobisz, albo z jednym,
no też.
Będzie miał, nie wiem, ty będziesz miał 26%, on też 26% i będziecie mieli więcej, nie? Wiem, że też jest tak, że są osoby, które wchodzą do spółki już działającej na wspólnika, ale to tak de facto nie jest po to, żeby nagle spółka miała czterech funderów, nie? To jest po to, że jeśli jest osoba o jakiejś, nie wiem, wiedzy, przy okazji ma na przykład jakiś kapitał albo ta wiedza plus kapitał jest odpowiednio dostateczny, chce się zaangażować w ten biznes albo w ogóle już w nim pracuje, no to obecni właściciele są gotowi pozbyć się pewnego procentu udziałów w zamian za to, że mają osobę zlojalizowaną też własnością tej, współwłasnością tej spółki, nie? No wiadomo, że się inaczej pracuje w spółce, której na przykład no jesteś właścicielem, nie wiem, nawet 5 czy 10%, ona jest rentowna, wypłaca dywidendy i albo jej wartość na przykład rośnie. Wiadomo, że będzie jakaś tam runda finansowania, w razie czego będzie można z tych udziałów wyjść, czy ta spółka będzie sprzedawana. No tam jest milion różnych rzeczy. No i wiadomo, że się tak inaczej pracuje niż będąc po prostu na etacie, nie? Są oczywiście zalety i są też wady, no bo jak jesteś na etacie, no to składasz wypowiedzenie, masz okres wypowiedzenia, dziękuję, do widzenia, opuszczasz okres, nie? Jak jesteś współwłaścicielem, no to już tak nie do końca, nie? No ale to jest taka sama zasada, co mieć mieszkanie albo wynajmować mieszkanie. No, tu są zalety i tu są zalety, nie?
No i też kwestia, po co oni tak de facto jakby cię potrzebują. Nie wiem, czy to jest zupełnie start czegoś nowego, czy oni potrzebują jakichś twoich unikalnych umiejętności, twojej wiedzy, czy po prostu oni potrzebują darmowej siły roboczej za część udziałów. No właśnie, jak jest, wiesz, bo jak dwóch kumpli robi, no to powiedzmy jest trochę tak, że oni sobie chcą współpracować, no jakby tutaj mamy trzy, cztery osoby. Po prostu czy chodzi o to, żeby było więcej, nie wiem, osób, bo zakładam, że ty pewnie byś siedział i programował tam w dużej mierze.
No na początku na pewno tak.
Pytanie, czy jakby jakie są motywacje, czy albo oni się zaprosili do tej spółki, czy się jakoś zgadaliście, czy jak to wygląda? Czy ty masz, czy oni mają jakieś unikalne umiejętności, jakieś dojścia?
No znaczy, to jest to bardziej na zasadzie, że my już kiedyś po prostu współpracowaliśmy przy udziale jakiegoś innego projektu. No na pewno też potrzebują mojego czasu i zaangażowania, bo jeszcze no, produkt dopiero raczkuje. Ktoś to musi po prostu robić, to nie byłbym tylko ja, no, ale po prostu jest potrzebna ta ręce do pracy na tym etapie.
Ja bym wspomniał o dwóch rzeczach w tym kontekście. Pierwsza rzecz, tak trochę od tyłu powiem, żebym nie zapomniał, to pierwsza rzecz to jest to, co jest w KRS-ie, to ma znaczenie. Na koniec dnia, nie? Więc ile masz tam procentów, jaka jest umowa współwłasności, to decyduje, nie? Więc warto sobie w umowę z spółki powpisywać takie rzeczy, żeby nie było klinczów decyzyjnych na przykład, nie? Że dwóch ma 50% i dwóch pozostałych też 50%, nie? Chyba, że wspólnicy mają do siebie takie zaufanie, że to nie jest problem. Na przykład jest ich dwóch, ale jak już jest czterech, no to może być klincz decyzyjny. Warto sobie powpisywać takie rzeczy, jak na przykład co będzie, jak któryś z was będzie chciał wyjść, nie? Kto ma prawo pierwokupu, po jakiej cenie i tak dalej. No są na to praktyki, to dobry prawnik od spółek, to ma szablon na to, nie jest filozofia. A druga rzecz a propos wyceniania pracy, bo Bogusz wspomniał, czy potrzebują tanią siłę roboczą albo darmową, tak? Nie zapamiętałem do końca. No to zasada jest zawsze taka, że wspólnicy, jeśli w spółce pracują, to ich praca jest wyceniana rynkowo, nie? Jeśli spółka nie ma kapitału, żeby te pensje zapłacić, no to dalej ta praca jest wyceniana rynkowo, zgodnie z kompetencjami i tak dalej. No i wtedy się zaczyna oczywiście dyskusja na temat tego, kto co wnosi do spółki, w jakiej proporcji i co w związku z tym ma. No oczywiście najprostsza sytuacja jest taka, że nie wiem, dwóch wspólników zakłada spółkę, ma produkt, dzielą się 50-50, więc mają taką samą motywację i sobie działają. Jak jest trudniejsza konstelacja, to co do zasady praca się wycenia rynkowo i tu przestrzegałbym przed jakimiś takimi sytuacjami, że No, mam współwłasność spółki, która w sumie to urośnie, więc na razie to pracuję za darmo albo za 3000 i coś tam. No nie, to nie jest właściwy scenariusz, nie? No i w drugą stronę tak samo, nie? Czyli wchodzi inwestor, a my sobie, jeszcze produkt nie powstał, a my jako zarząd sobie wypłacamy po 50 tysięcy miesięcznie, nie? To też nie, tak? No, musi to być w odpowiedniej proporcji, a jak brakuje kasy, no to wiadomo, gdzie się oszczędza, nie?
Wiesz co, to jest ciekawe, co powiedziałeś. Ja bym pociągnął jeden wątek odnośnie wypłacenia wynagrodzenia podczas budowania produktu jeszcze. Czy uważasz, że w momencie, kiedy wnoszę kapitał do spółki, kiedy chcę budować produkt, to z tego kapitału wniesionego powinienem wypłacać sobie wynagrodzenie? Czy byłbyś zwolennikiem tego, że pracuję powiedzmy przez te 3-4 czy pół roku za darmo, a dopiero po rozpoczęciu sprzedaży produktu zaczynam wypłacać sobie wynagrodzenie? Ja mam pewną swoją teorię na ten temat, a to powiem ją później, jakbyś ty podzielił się swoją.
No ja uważam, że powinien sobie wypłacać wynagrodzenie, nie? Z tym, że uważam też drugą rzecz, że no te wynagrodzenia powinny być takie rozsądne w dół, nie? No bo nie jest intencją, załóżmy, nie? Wchodzi programista do spółki, tak? Na rynku może zarobić, nie wiem, 100 zł na godzinę, załóżmy, tak? Żeby się prosto liczyło. Wnosi jakiś kapitał, bo tam, nie wiem, ma 100 tysięcy odłożone. Wnosi te kwoty są takie umowne dosyć, jakby się tu szybko pododawało, skąd może ktoś mieć 100 tysięcy, jak zarabia 100 na godzinę, no ale załóżmy, że ma, nie? Wnosi 100 tysięcy i z tego sobie wypłaca 120 na godzinę, nie? No to nie jest dobry pomysł, tak? Więc ja mam taką teorię, nie? Oczywiście to też wszystko zależy, no bo no, załóżmy, że nie wiem, twój wspólnik wnosi wiedzę czy bazę klientów, ty wnosisz kapitał i co, z tego kapitału sobie pensję wypłacacie? To on powinien wypłacać ze swojego kapitału, nie? No to wtedy jest inna konstelacja, ale tak jakby się okazało, że dwóch wspólników wnosi jakiś tam kapitał albo na przykład, nie wiem, jest trzech wspólników, tak? Z tym, że dwóch pracuje, a trzeci to jest jakiś tam inwestor. Wszyscy wnoszą jakiś kapitał, no to zapłacicie normalnie tam rynkowo z minusem, no bo ma się wam chcieć to zrobić, a nie mieć po prostu dobrą pracę, nie? No, taką mam teorię i wiem, że to się sprawdza w życiu po prostu, nie?
Jasne, to ja powiem tobie w swoim takim doświadczeniu, tak robię po prostu 30% rynkowej stawki przez pierwsze pół roku, do momentu, kiedy właśnie spółka nie zaczyna zarabiać, tak? Bądź kiedy zaczyna zarabiać, to podnosimy do właśnie rynkowych już stawek, prawda?
Tylko
początek 30% jest.
Bo to jest ta sytuacja planowanie, tak bym to ujął, versus rzeczywiste koszty, nie? Jakby jeśli jesteś w stanie wyżyć za te 30%, no to nie ma sensu cashflowowo dla spółki wydawać więcej, nie? I to samo na przykład, jeśli, nie wiem, kalkulujesz sobie biznes, tak? Ale do tego biznesu potrzebujesz komputer za 20 tysięcy, nie wiem, drukarkę, 5 telefonów i, no nie wiem, taki biznes załóżmy, tak? 5 iPhone'ów, no i to wszystko masz, tak? No masz jakieś przyczyny, bo nie wiem, robiłeś to samo w jakiejś firmie, która zbankrutowała, dali ci ten sprzęt z dobrodziejstwem inwentarza zamiast ostatniej pensji, nie? No to jak biznes kalkulujesz, no to kalkulujesz wszystkie te urządzenia, wszystkie te materiały, tak jakbyś je musiał nabyć, nie? Albo no, na przykład żona jest księgową i ci będzie księgować za darmo, tak? To kalkulujesz normalnie, ile to na rynku kosztuje. No i wtedy badasz, czy ci się ten biznes spina, nie? Jak ci się spina, no to fajnie, startujesz go, no i oszczędzasz gdzie możesz, nie? Nie wynajmujesz sobie pięknego biura, tylko pracujesz w domu. Żona jest księgową, no to ją prosisz, żeby ci poksięgowała przez tam, nie wiem, rok, dwa, zanim nie staniesz na nogi. Tak jak mówisz, wypłacasz sobie jakąś tam 30% pensji, bo ci to na przeżycie wystarcza, tak? I tak dalej, i tak dalej. No część sprzętu masz. No my jak firmę zaczynaliśmy, to ja komputer już miałem, więc mój wspólnik też miał. No to nie zaczynaliśmy firmy od kupienia sobie komputerów i samochodów, nie? No. A wiem, że jest trochę startupów takich, których mam wrażenie, bo nie chcę nikogo obrażać, nie znam tych firm dobrze, ale mam wrażenie nieodparte, że je się zakłada tylko po to, żeby sobie wygodnie przez kilka lat pożyć, nie? A potem to tam różne rzeczy się dzieją. Oczywiście to zakłada posiadanie inwestora, no bo tak to skąd, nie?
Pytanie z czatu, słuchajcie, pytanie z czatu szybkie. Czy warto tworzyć wersję trial już na samym początku, na przykład 30 dni za free, czy lepiej na samym początku przekonywać do płacenia za moje rozwiązanie? Więc ja powiem szybko, jak było u mnie na początku, przez cały czas praktycznie do teraz, mieliśmy ten 14 dni triala i potem jakby wersję już płatną. Przy czym na początku było tak, że można było po tym trialu się wyświetlało, że musisz teraz wybrać plan, już jest konto nieważne, ale można było dalej korzystać. Potem to wyłączyliśmy, a teraz uruchomiliśmy wersję taką w modelu freemium, czyli po prostu masz limit jakiś i jesteś w stanie używać do pewnego limitu za darmo, to jest jeszcze nieoficjalne. Więc tak to jest u mnie, to jest dosyć skomplikowana sprawa, zależnie od tego de facto co robisz.
Ja bym to powiedział z takiej perspektywy psychologicznej, mianowicie no musisz mieć dobry moment, żeby wkurwić swojego klienta i zaczął chcieć płacić, nie? No i teraz pytanie zasadnicze jest takie, co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć, nie? Są platformy, które mają, no, są freemium, tak? LinkedIn na przykład taką platformą jest, nie? Bezpłatnego konta to nie da się tego używać. Znaczy, jak się tam nic nie robi, to się da, ale po prostu ja już od, nie wiem, z 10 lat tam płacę te kilkadziesiąt, takie grube kilkadziesiąt euro miesięcznie i po prostu płaczę i płacę, no bo co mam zrobić, no potrzebuję, nie? Ale na przykład używam Evernote'a i oni są bardzo nieskuteczni w wyirytowaniu mnie, tak? Od 2 lat używam wersji za darmo, wszystko mi tam działa, nie? No obrazka chyba nie można wkleić, bo tam jest limit na pasmo, ale mi to niepotrzebne, więc no, źle to zrobili. A chętnie bym im zapłacił, nie? Nawet już byłem 5 razy na stronie, i bo tak wiecie, z takiej perspektywy, kurde, no korzystam z tej aplikacji 2 lata, nie? Jakby no, mógłbym zapłacić, mam pieniądze, nie? Wypada za to zapłacić, to jest uczciwe zapłacić, nie? Wchodzę do nich na stronę, co będę miał, jak zapłacę, w zasadzie nic mi się w życiu nie zmieni, a to może później, nie? No i tak samo jest, i to pytanie jest takie, czy dać trochę funkcjonalności takiej, która pokaże, że ten produkt jest fajny i skutecznie klienci będą wchodzić w te ścieżki takie, klikasz tą fajną rzecz, a tam, no to już premium, sorry, nie? Nie? Czy z kolei na przykład dać tego triala? No i pytanie, jak długo, nie? Bo na przykład na Macu, jak instaluje się Parallels, czyli wirtualne maszyny, no to tam trial jest na 15 dni, nie? To jest wystarczająco dużo, żeby się pobawić tymi maszynami, porobić jakieś testy, zrobić to, co się chciało, a potem bardzo szybko oni tak, no to 15 dni już się skończyło, to mija błyskawicznie, nie? No, po prostu człowiek musi zapłacić, nie ma opcji, nie? A jeszcze po prostu doświadczyłem w tym roku, nie? A jeszcze 5 dni chyba po tym terminie, no bo żeby tak zmonetyzować tego klienta, skusić, no to przysłali mi bonus, że słuchaj, no dzisiaj to tam, wiesz, tam ileś tam dolców taniej, nie? No to co Piotr zrobił? No Piotr wyjął kartę i powiedział, bierzcie moje pieniądze, nie? Także nad tym bym się zastanowił, czy te 30 dni to jest tak, bo wszyscy tak mają, czy to po prostu być może powinien być ten trial dłużej, tak jak na przykład bym sobie wyobrażał, no ale ja to jest trochę teoretykiem jestem, nie? Nie robiłem 20 aplikacji SaaS-owych, no ale tak na przykład jakbym sobie wyobrażał, bo to taki, nie wiem, Todoist pewnie ktoś używa, to jest tak banalna aplikacja, że tam trial, no nie wiem, 5 dni może trwać, tak, 10, nie wiem ile trwa i czy w ogóle, ale te. Natomiast jak jest taka aplikacja, jak nie wiem, te leasingi, albo to, co ma Bogusz, polisa w chmurze, a to tam trial mógłby z 90 dni trwać, nie? Niech se tam powpisują wszystko, nie? Niech popróbują, niech wystawią, zobaczą jak to jest. I czas, no to sorry, już tam zapłać, nie? No, także ja bym do tego tak podszedł.
Chyba w Tyrialu też jest o tyle to fajne, że jeżeli uda ci się podczas okresu testowego związać ze sobą klienta, to później będzie mu ciężko już od ciebie odejść, jeżeli rzeczywiście rozwiążesz jego problem.
Tak. No dokładnie, no i potem ci ten firma mówi, no to zapłać 15 dolków miesięcznie, to będziesz miał nas na zawsze, nie? Biorę, nie? Albo 15 dolków rocznie, to już w ogóle tam, wiecie, nie? Ja to zawsze jak mam wątpliwość, bo ja jestem sknerą generalnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale zawsze sobie to przeliczam na tam sojowe latte przysłowiowe duże, nie? Bo jest tak, Piotrek, no ale co, czy kawy nie zapłacisz za tą aplikację? No come on, nie? No, czy kawy to zapłacę? No i jest, nie?
No to też dużo zależy od tego, co to jest za aplikacja. Jeżeli to jest aplikacja dla biznesu, to możesz spokojnie robić tam ten okres trialowy i potem ich charge'ować. Jeżeli to jest aplikacja jaka B2C, to wtedy tutaj się lepiej sprawdzają na przykład limity, że możesz za darmo do pewnego limitu, tak? Powiedzmy, nie wiem, w Nozbi możesz mieć 5 projektów, tak? Możesz sobie skorzystać, ile chcesz, że masz 5 projektów. Dodajesz te projekty, korzystasz z tego, wiesz, cały czas, jeszcze dodać 6 i nie możesz. No to teraz decyzja, czy kupujesz, czy nie kupujesz po prostu, albo chcesz używać, nie wiem, z żoną, tak? Musisz mieć drugie stanowisko, no to kupujesz, czy nie kupujesz. Więc...
Tak, w biznesie w ogóle jeszcze przy większych aplikacjach, czyli nie tam Trello dla biznesu, nie? Tylko, czy tam Dropbox dla biznesu, tylko przy większych jakichś tam instalacjach, czyli takie bardziej customizowane te SaaS-y, no to trial może służyć do tego, żeby ci goście, którzy w imieniu firmy robią research, mogli sobie tam te konta pozakładać i zobaczyć, jak to wygląda, nie? Jak im się zrobi freemium, to nie zadziała, bo oni nie poznają pełnej funkcjonalności i będą na tym helpdesku męczyć bułę, nie? A to uruchomcie nam na miesiąc, żeby prezesowi pokazać, nie? To nie zadziała wtedy, nie?
Dobra, lecimy dalej. Kto ma jakieś ciekawe pytanie albo chce się podzielić swoją historią swojego życia z nami?
To ja może mam pytanie a propos bycia jakby nietechnicznym. Czy podczas produkcji, chęci wyprodukowania aplikacji warto zatrudnić jakiegoś doradcę i czy ktoś taki jest, żeby pomógł wybrać przykładowo software house, czy w jakiej technologii to zrobić i tak dalej?
Ło, to grubo. Doradcę rozumiem do wyboru technologii software house'u, tak?
No żeby software house na przykład, wiadomo, może wycenić wycena może być dziesięciokrotnie różna i czy to faktycznie jest sensowne, tak?
Znaczy tak, to w ogóle zahaczyłeś o temat doboru dostawców i temat w ogóle fazy projektowej, nie? Jeśli chcesz zrobić poca i zacząć tego poca pokazywać jakimś tam klientom i tak dalej i zobaczyć, czy to zadziała i dopiero wtedy zamawiać software, to wybierz firmę, która ci to zrobi możliwie szybko, ładnie i tanio, nie? To, że ta aplikacja w środku będzie sznurkiem, drutem związana, ona ma działać, tylko ona nie musi być ładna z perspektywy programistycznej, nie? Ona może być okropna tam w środku i nie będziesz rozwijał w ogóle. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeśli poruszasz się w obszarze nieznanym, to warto, znaczy, jak masz zaufanego konsultanta, to go weź. Natomiast jak nie masz takiej osoby, to po pierwsze się dokształć trochę sam. No, każdy, kto gdzieś tam, nie wiem, remontował mieszkanie, no to już wie, że są płyty indukcyjne, płyty jakieś tam i jedne piszczą, drugie nie piszczą i coś tam, nie? Że są meble lakierowane i nielakierowane i tam wiecie, o co chodzi, nie? Tak samo z kupnem samochodu i tak dalej, nie? Więc trochę się dokształć. Natomiast też popytaj wielu ludzi o opinię po prostu, nie? Że co oni, co jeśli znasz kogoś, kto wybierał software house do wyprodukowania czegoś, masz możliwość dotarcia do takiej osoby, zapytaj się, na co zwraca uwagę, na co się potknęła i tak dalej, nie? To niekoniecznie musi być, wiesz, właściciel firmy, która przynosi 100 milionów obrotów, do którego generalnie jest ciężko dotrzeć, bo wiesz, no przecież z ulicy powiesz, hej, wybieraj software house, tak, a możesz mi coś poradzić? Nie mam czasu, nie? W ogóle to nie wiadomo, kto ty jesteś, nie? I dlaczego pytasz, tak? Ale to zwyczajnie mogą być project managerowie po stronie klienta, tych osób jest sporo. Można też popytać, tak powiem, kolegów programistów, co tam się wydarzyło podczas wdrażania, nie? W szczególności po trzecim piwie to już tam idą różne opowieści. Chodzi mi o to, że żeby zapytać podobnych do ciebie, z jakimi problemami się spotkali, nie? Bo ty się tych problemów podczas analizy ofert, ty się o nich nie dowiesz, nie? To się można dowiedzieć o takich rzeczach od kogoś, kto już to zrobił, już przeszedł tą ścieżkę, którą ty chcesz przejść. No i trzecia rzecz to jest wybór dostawcy. I tu nie potrzeba żadnego konsultanta, tylko zdrowy rozsądek i rozpisać sobie proces, nie? Generalnie dostawcę się wybiera tak, że tam wybór dostawcy schodzi po takim lejku jak sprzedażowym, nie? Jest lejek sprzedażowy, czyli tak naprawdę proces sprzedażowy i tu będzie proces wyboru dostawcy, nie? Pierwsze piszesz sobie, co oczekujesz od takiego dostawcy, potem zbierasz listę potencjalnych firm, które uważasz za sensowne. Taką listę się robi poprzez spis z głowy, spis z głów kolegów i zapytanie na LinkedInie i Facebooku, nie? Należy oczywiście pamiętać, że ludzie polecają bardzo często firmy nie, które są dobre albo z którymi pracowali, tylko te, które znają. Już mi się nieraz zdarzyło, że na przykład do podcastu mi tak polecali gości i no i dobrze, że po niektórymi nie nagrałem odcinka, nie? Mówiąc pokrótce, bo ktoś, wiesz, pada jakiś temat, ktoś kojarzy jedyną osobę, która się tym zajmuje, no to co, małpka, imię, nazwisko na Facebooku i heja, nie? To jest cała refleksja na ten temat. Jak już masz tą listę firm, masz wymagania, to tych wszystkich firm wysyłasz maila, nie? Z tą listą wymagań. No i patrzysz, co ci odpisują. Ci, co ci nie odpisują, no to no dziękuję, do widzenia, oni już nie biorą dalszego udziału w tym. Ci, co ci coś odpiszą, to patrzysz, co odpiszą. No i potem ta lista się cały czas zawęża, nie? Potem się jakiegoś kola zrobi i tak dalej. Patrzysz też na jakość tego, jak oni się komunikują, no bo jak ci ktoś mówi tam, panie Eryku, odezwę się do pana w środę, ale odzywa się w środę, ale w następnym tygodniu, to ty nie chcesz z nim pracować, bo on tak samo będzie software dowoził, nie? To jest mała szansa, że oni są w sprzedaży kiepsko zorganizowani, a w software development są zajebiści, nie? Raczej jest na odwrót. No i potem dochodzisz do gdzieś tam listy, gdzie tych firm jest kilka. Moje doświadczenie pokazuje, że powinno być na shortliście ze 3-4 firmy, z których się wybierze. One już wszystkie spełniają twoje kryteria, nie? I tam się powinno wybrać po cenie. A praktyka jest taka, że do tej shortlisty dociera jedna sensowna firma, ani tania, ani droga, taka cenowo ta kasa, nie? No więc ja bym, wchodząc w nieznany mi obszar, tak to bym zrobił, nie? I też ze swojej historii kojarzę tematy, w których właśnie nie skonsultowałem się z kolegami, którzy prowadzą biznesy i którzy robili podobne rzeczy. Gdzieś tam bazowałem na jednej opinii prawnika a propos jakiejś na przykład umowy. Umowa prawnie była super wynegocjowana, natomiast jest prawo prawem, a jeszcze są aspekty biznesowe, nie? To jest tak, jak tutaj na początku dyskusji było pytanie o rozdzielność majątkową. Notariusz do rozdzielności majątkowej wpisze wszystko, co się do niego przyjdzie, bo po prostu wpisuje, nie? Natomiast jakie to niesie potem skutki, no to już jest druga sprawa, nie? Trzeba mieć ten merytoryczny aspekt też doradzony. Co do technologii, to tam jest jeszcze jedna rzecz. Warto wybrać, to od razu powiem jako wannabe doradca. Od razu dodam, że trzeba wybrać technologię taką, w której są programiści na rynku w dużej ilości, nie? Żeby się nie okazało, że potem twój produkt wypalił, potrzebujesz mieć, nie wiem, 7 osób, które regularnie tą aplikację będzie utrzymywać i oni są nie do znalezienia w mieście, nie? Bo ich wszystkich jest 100, tak? Z czego 80 pracuje w jakiejś tam korporacji i nie, no, możesz ich wyciągnąć, ale generalnie koszt jest niewarty, nie? To jest, to dotyczy technologii, chyba że masz startup, który jest związany z daną technologią, bo na przykład jest to oprogramowanie na dany rodzaj urządzenia, no to za bardzo nie masz wyboru, nie? No jak piszesz apkę na iPhone'a, to no są te cross-platformy, niektóre podobno dobrze nawet działają, ale no nie jesteś skazany na natywnego iOS-a, na Macu jesteś skazany na, co tam jest, Objective-C czy coś takiego. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś tworzy aplikację w Javie na Maca, nie? No pewnie tak jest, ale no, IntelliJ jest chyba w Javie napisane, albo kiedyś był, nie? No, natomiast ja mówię, jakby, jeśli ktoś tu ma wiedzę większą ode mnie na konkretnych case'ach, no to nie przywiązujcie się do case'ów, tylko do jakiejś tam średniej, nie? Że dopóki nie mamy związku z jakąś platformą, tylko tak sobie po prostu tworzymy, no to trzeba stworzyć możliwie uniwersalne, tak żeby nie być dowiązanym do jakiejś jednej technologii i potem przez kolejne 20 lat się z tym użerać, nie?
Okej, okay, dzięki.
No i oczywiście, tak jak tutaj Patryk na czacie wspomniał, że możesz popatrzeć, czy nie ma kogoś tutaj ciekawego u nas.
Będę próbował.
Ogólnie mamy ten dokument, tam Team Matchmaking, tam jest ileś tam osób w różnych edycjach powpisywane. Część z nich na pewno gdzieś tam chciała z kimś współpracować, nie jest i może dalej chce, tak? Tu jest sporo osób, powiedzmy już częściowo zaufanych, bo oni chcą budować jakieś swoje produkty, no i jakby to, że oni chcą budować te produkty, zostało zwalidowane tym, że zapłacili po prostu za kurs, nie? Czyli to są ludzie, którzy nie to, że napisali na grupie jakiejś darmowej, że o, to ja chcę zbudować, tylko to oni faktycznie coś zrobili, no wydali kasę, żeby gdzieś tam do tego dojść. No i wiesz, no to jest kwestia tego przedstawienia, jakie ty wartości jesteś w stanie zaoferować jako pracę, bo jest bardzo dużo tej pracy, którą możesz wykonać bez żadnej linijki kodu. Naprawdę. Możesz. Ja teraz testuję dosyć nowy projekt, jak gdzieś tam już Wam się udało zobaczyć, to Achieve Guru, gdzie tam żadnej linijki kodu jeszcze nie została, żadna linijka napisana, a ja rozważam na przykład opcję jakiejś przedsprzedaży i walidacji zebrania kapitału w formie przedsprzedaży przed początkiem budowy produktu, więc nawet jeżeli jesteś w stanie zrobić tego typu rzeczy, zdać jakiś klientów, coś zwalidować, programistów, takich co-founderów, którzy będą to z tobą budować, no naprawdę znajdziesz też szybko. Na przykład tutaj, gdzie mamy prawie 300 osób już na grupie, a to jeszcze będzie rosło.
No tam jeszcze ciekawy temat mi przyszedł do głowy po tym, jak Bogusz powiedziałeś. Ja bym zaryzykował tezę, że jest więcej programistów bez wiedzy dziedzinowej niż osób z wiedzą dziedzinową bez umiejętności programowania, nie? Więc pytanie, jak się zakłada w dwie osoby spółkę, jeden ma wiedzę dziedzinową, a drugi umiejętność programowania, kto jest w niej więcej wart, nie? Ja tak trochę pół żartem, ale też i pół serio. Widziałem jakiś był komentarz o React Native, ale ty na Androida i iOS-a, ale to też znowu jesteś, znaczy to też jest ten, potwierdza moją teorię, że no, jak sobie wybierzesz React Native, to też jesteś do danej technologii przywiązany, nie? Nie możesz sobie wybrać, nie wiem, co tam by było. AngularJS Native, jeśli by istniał, nie? Tak, no. Ale faktycznie Reactowców będzie więcej niż pewnie iOS-owców takich typowych.
To ja mam jedno pytanie z czatu, które szybko przeczytam, bo dostałem private. Nie widać chyba go publicznie. Czy dobre jest podejście w łączeniu dwóch obszarów biznesowych? Narzędzie, usługa plus kurs online z obszaru przetwarzania integracji danych. Tutaj taki schemat. Tworzę kurs, jednocześnie a może nieco wcześniej tworzy rozwiązanie SaaS, które no, ułatwia jakieś rzeczy, no już nie będę dokładnie czytał. W ramach kursu jeden z modułów to wykorzystanie narzędzia i uczestnicy kursu dostają narzędzie w promocyjnej cenie. I tak, ja uważam, że to jest genialny model, który jeszcze jest mało wykorzystywany, ale jest to naprawdę model, który działa. To nawet nie musi być kurs, tak? Z kursem to trzeba mieć pewną wiedzę, że jeżeli jesteś w stanie stworzyć ten kurs i go dowieść, i zrobić marketing i to ogarnąć, to jest spoko. Przy czym to może być nawet coś innego. Jest bardzo dużo aplikacji takich SaaS-owych, typu na przykład jakiś tam HubSpot, który był gdzieś wspomniany wcześniej. Aplikacje, które wypuszczały inne aplikacje, takie powiedzmy małe, na przykład firmy, które oferowały jakiś soft do, nie wiem, SEO i takich rzeczy, wypuszczały jakąś małą aplikację do testowania twojej strony, że piszesz tylko adres i oni ci dają wskazówki, rekomendacje, co tam możesz sobie poprawić. Było dużo, dużo takich success story, gdzie tworzono jakieś darmowe narzędzie, które de facto było taką promocją tego płatnego narzędzia, było jakoś, nie wiem, albo częścią, albo czymś obok, często napisanym przypadkiem zupełnie. Tak, ale na pewno, jeżeli myślisz coś o robieniu kursów, to wpadnij, jak będziemy robili live'a z Mirkiem, który tych kursów już wypuścił z 25, to na pewno coś ci ciekawego doradzi.
Ja też wspomnę, że to jest genialny pomysł, dlatego że, znaczy, jeszcze zależy, o czym jest kurs. Jak jest o wszystkim i o niczym, to jest to nie genialny pomysł. Natomiast jeśli kurs i aplikacja realizuje jakąkolwiek, nie wiem, metodykę, metodologię, zwał jak zwał, rozwiązywania jakiegoś problemu, niekoniecznie musi być naukowo udowodnione, to może być moje autorskie, bo ja tak lubię na przykład zarządzać czasem. I ten kurs mi idzie, w sensie ludziom się to podoba, oni nabierają nawyków i tak dalej, i tak dalej. To w naturalny sposób przedłużeniem tego jest pytanie, dobra, nie? Nabrałem nawyki, wracam do mojego Outlooka i tam ich nie mogę stosować, nie? Czy wracam do mojego Todoista i tam ich nie mogę stosować, nie? Gdzie jest aplikacja, w której mogę założyć konto i która ma usability odpowiednie, żebym mógł z tych nawyków, z tej metody po prostu korzystać, nie? I to zobaczcie, ile jest aplikacji typu Todo, które realizują metodologię Getting Things Done, nie? I bierzesz, kupujesz sobie tam, ile ta książka kosztuje, pewnie ze 30 czy 50 zł, GTD, kupujesz tą książkę, czytasz ją, już wiesz, co chcesz robić, co będziesz robił i tu ci ktoś podsuwa, no to proszę, nie? 15 dolków miesięcznie, masz apkę, która to właśnie w ten sposób robi, nie? Więc proces potem onboardingu na taką aplikację, przynajmniej co do teorii, powinien być banalny, no bo ktoś już wie, co chce robić, wie, czego będzie szukał i po prostu jak to znajdzie tylko w tej aplikacji, no to już będzie cacy, nie? Ja kiedyś na przykład szukałem, może mi ktoś podpowie, aplikacji do takiego 12-tygodniowego planowania, nie? Która oprócz powrzucania zadań będzie mi też mogła pokazać, hej gościu, ale zaplanowałeś na 2 cykle, a masz tyle zadań, to weź się zastanów, nie? I teraz teoretycznie jest to prosta rzecz, no bo wiecie, baza danych z taskami, 15 do nich widoków, odpowiednim tam, no, na foundera to UX-owiec by się najlepiej nadał, nie? Czy tam jako kluczowa osoba w takiej organizacji. No i mamy, nie? Czyli mamy metodykę tam, nie wiem, 10-12-tygodniowego planowania, mamy do tego apkę, nie? Ile lat było przecież tak, że wszyscy zainteresowani robili certyfikację ze Scrama, w Scramie się już programowało i tak dalej, a po prostu szyliśmy sznurkiem i drutem jakiś zestaw aplikacji, żeby po prostu zarządzać tym programowaniem, bo nie było, nie? Jakieś planery, nie planery, jakieś takie badziewstwa były wtedy, nie? To było 10 lat temu, więc się nie przywiązujcie, nie? Ale chodzi o przedstawienie jakby koncepcji tej.
No właśnie, tutaj pytania też idą dalej. Jakich aplikacji SaaS używacie w JLabs, a jakich nie używacie i chcielibyście używać? Subtelne pytania, za co budzki złapać?
Jakich SaaS-ów w JLabs używamy, tak? Czekajcie, co sobie muszę przypomnieć. No na pewno Zooma, na którym teraz rozmawiamy. Znaczy teraz to na Boguszowym rozmawiamy, ale w JLabsie też mamy. Mamy cały Office 365. Mamy Confluence'a. Tam coś jeszcze chłopaki z programowania mają, ale ja to nie wiem, chyba się zestarzałem, nie do końca za nimi nadążam, co oni tam mają i czy w ogóle przynieśli Confluence'a do firmy, żeby wiki zrobić. CRM-a też mamy w chmurze, ale to nie jest SaaS, więc, ale będziemy się przenosić na CRM-a takiego, znaczy CRM-a. Baza kandydatów plus tak zwany ATS, czyli CRM dla kandydatów, nie? Czyli nie wiem, czy tam jak prześledzicie te pojęcia, to jest Application Tracking System, nie? Czyli żeby wiedzieć, który kandydat na jakim etapie procesu rekrutacyjnego jest. I to też planujemy mieć jako SaaS. Ja używam Dropboxa, ale nie wiem, czy to oznacza, że to jest JLabs. Znaczy, no i to mniej więcej tyle, nie? Co moglibyśmy używać. Mnie na pewno brakuje takiego systemu do kilkunastotygodniowego planowania, który bo to wiecie, jak to jest, nie? Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które masz dzisiaj do zrobienia, nie? No kurwa, nie wiem, nie? A jak wiem, to nie wiem, ile one zajmą, tak? A poza tym to, co ja mam jutro zrobić, to ja już wiem, ja mam cały tydzień już zaplanowany, nie? To mi kalendarz Google i kawałek papieru, czy tam notatka w Evernote wystarczy na najbliższy tydzień, nie? Natomiast ja bym sobie chciał stwierdzić, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chcę zrobić w najbliższych 10 tygodniach. Rozpisał je może na 10 zadań, wrzucił to w 10-tygodniowy system planowania i ten system mi powiedział, no dobra Piotr, ale ty masz jeszcze trochę innych obowiązków, to ci się tu nie zmieści, czego chcesz się pozbyć, nie? A jakby to jeszcze było w systemie pracy grupowej, no to już w ogóle by było super, choć niekoniecznie. I druga rzecz, którą widzę, nie wiem, czy by na to był rynek, ale widzę taką aplikację wśród osób typu C-Level, mianowicie połączenie to-do, takiego dość mocno zaawansowanego, z tam różnymi funkcjonalnościami, z klientem pocztowym. Albo najlepiej z klientem pocztowym, messengerem LinkedInowym, messengerem Facebookowym i tam pewnie Slackiem jakimś i tak dalej, nie? Bo do mnie w kilku iluś tam kanałach, no Bogusz do mnie na fejsie pisze na przykład, tam maila to nie wyślę, zresztą mi dobrze, bo by zaginął, nie? Mam tam, wiecie, jakieś maile. Czasem komuś wysyłam coś, żeby zrobił maile. Po 2 tygodniach się orientuję, że ten mail po prostu nie został odpowiedziany. I to tak naprawdę się powinno nie zarządzać przez skrzynkę pocztową, tylko się powinno zarządzać przez zadania i komunikację do tych zadań, nie? I ta komunikacja powinna być taka automatyczna, tak? Że chcę coś od kogoś, no to po prostu w tym narzędziu piszę i to sobie wychodzi mailem do tej osoby. Ta osoba nawet nie musi mieć tego narzędzia. Ona coś odpisuje i to od razu też trafia do tego narzędzia, nie? I to myślę, że dla osób, znaczy nie wiem jak w korpo, bo oni tam mają Outlooka i się nie przesiądą, choć tego Lotusa się pozbyli, no ale powiedzmy, ale myślę, że inne osoby typu C-Level, które są, tak powiem, głównym ich narzędziem pracy jest klient pocztowy, to by na tym skorzystały, nie? Gdzie po prostu trafiać do jednego narzędzia, korespondencja na przykład z LinkedIna, można na nią odpisać i tak dalej. Być może coś takiego jest, natomiast z tego, co się do tej pory zorientowałem, poszukałem gdzieś na Facebooku, a mam całkiem zacną grupę znajomych, fajnych, mądrych ludzi, no to dostałem radę, żeby to za pomocą chyba Zapiera połączyć, czy aplikacje.
Właśnie się w komentarzu pojawiła taka sugestia.
No, to już mi właśnie przypomniało, to już mi się odechciało, nie? Ja bym chciał mieć, wiecie, takie wygodne narzędzie, jak na przykład, nie wiem, znaczy o poziomie wygody Zooma czy Dropboxa, nie? Nie wiem, czy ktoś z was na przykład używał Teamsy z Office 365, nie? No genialne narzędzie, no genialne po prostu. Usability, no nie, no po prostu nie da się. Ostatnio żeśmy 15 minut spędzili, żeby w 3 osoby zestawić sesję, nie? Ale tak to super działa, nie? I komunikacyjnie i wszystko, tylko po prostu usability beznadziejne, nie? Więc w dużym, to też jest ciekawy wątek, który się teraz z tej mojej wypowiedzi gdzieś tam pojawił, że dużym aspektem aplikacji, które, czy tam tych SaaS-ów, które będziecie robić, to jest usability, nie? I myślę, że inwestowanie w UX-a czy konsultacje UX-owe to jest po prostu, jeśli tworzymy aplikację taką B2C, którą klient ma, wiecie, wziąć i po prostu zacząć używać, to jest must have, nie? Ja jak widzę, ile jest po prostu stronek, z których coś by się chciało zrobić i one po prostu na iPhone nie działają, nie? Jest taka strona, oni mają bardzo fajne produkty i w ogóle podejście do żywienia, więcej niż zdrowe odżywianie, to kurwa nie działa na iPhone'ie, nie? No, fenomenalne po prostu, nie? Jakby oni naprawdę są fajny podcast, fajna strona, super przepisy, siedzą w tym od lat i chcesz sobie zrobić leczo wegańskie, otwierasz na iPhone'ie, komputer mam uruchamiać, no. To jest ten przykład właśnie usability, gdzieś ktoś nie pomyślał, hej, ale 70% ruchu idzie z mobilki, nie? iPad, iPhone, androidowe, te wszystkie rzeczy i tak dalej, nie?
Co do pierwszego pomysłu i takiego dalszego planowania, to ja ci dostarczę rozwiązanie już wkrótce, więc pogadamy tak? Się na privie.
Jak miał, no to kurde, early adopter już się wpisuje, nie?
A ja bym bardzo chętnie o tym z tobą porozmawiał na temat ATS-u, bo akurat na przykład produkt ATS ja aktualnie tworzę, więc moglibyśmy bardzo chętnie porozmawiać, jakie potrzeby masz w tym kierunku.
To ci powiem ciekawostkę, że tak, nie wiem, czy wszyscy chcą słuchać, no ale sorry, jesteście skazani. ATS-ów na rynku jest od groma.
Jest trochę, tak.
I one mają wszystkie potrzebne funkcjonalności. Tego, czego nie ma, to jest tak zwany CRM, nie? Bo Encja kandydat, znaczy ta sama osoba, myśmy podeszli od danych, to ona najpierw nazywa, przynajmniej u nas w firmie, nazywa się kandydat na kandydata, czyli jest sobie człowiek, który jeszcze nie wie, że za chwilę będzie kandydatem. Trzeba go do tego skłonić. No i to ATS tego nie robi. Jest sobie potem ATS, który obsługuje kandydatów, nie? I rolą ATS-u jest przejście od momentu CV, czyli kiedy kandydat na kandydata staje się kandydatem, czyli on zdecydował się na aplikowanie, do momentu, kiedy on się staje pracownikiem, bo potem przechodzi do bazy pracowników, nie? Tak to, no pomijam fakt, że są ATS-y takie grube, że tam jest wszystko, nie? Brakuje tylko, wiecie, 12-tygodniowego planowania, nie? W tych ATS-ach. Najwięcej czasu, jak ci mogę coś podpowiedzieć oczywiście, najwięcej czasu i najwięcej pieniędzy jest poświęcane w ten pierwszy system, czyli ten, który obsługuje kandydatów na kandydata, nie? Bo z reguły, jak mówię,
coś przecina,
komunikatem i tak dalej, to z dużym prawdopodobieństwem przesłanie CV, słuchaj mnie, halo?
Właśnie bardzo mocno się przecinało, prawie nic nie słyszałem.
No, teraz cię nie słychać. Ludzie zaczęli streamować, wiecie, w seriale teraz, więc Piotrka cięło. Halo, halo?
Niech wyłączy torrenty i wraca.
No właśnie.
Co z tym internetem? O, dobra.
No godzina seriali, zaczęli streamować.
Musiał to przemontować potem jeszcze raz, tam jakieś setkę wyciąć. Dobra, jeszcze raz. Najwięcej czasu i najwięcej pieniędzy firmy poświęcają na ten pierwszy obszar, czyli żeby z kandydata na kandydata zrobić kandydata i zarządzać całymi relacjami z kandydatami na kandydatów. Nie? I tu jest moim zdaniem największe pole do zaorania. Nie
ale mówisz o jakichś właśnie takich bazach potencjalnych kandydatów, którzy z poprzednich rekrutacji, czy tego typu źródeł, czy...
No na przykład, tak, tam jest, znaczy tam w ogóle jest tak, że ja mówię o branży IT, to żebyśmy mieli jasność, nie? Ja innych branż nie umiem rekrutować, znaczy no, podstawy rekrutacji mam, to tam trochę o tym jakiegoś podcasta nagrałem, to sobie możecie posłuchać, ale największą wiedzę mam w rekrutacji IT, w rynku pracownika, on się może przez chwilę zmienić na rynek, być może pracodawcy, to... Nawet bym nie ryzykował takiego stwierdzenia, ale to wróci tak, jak było, nie? I teraz mając opis projektu, wymagania firmy i tak dalej, firmę w ogóle, w której się rekrutuje, rekrutacja najwięcej czasu spędza w tej części software'u zwanej CRM-em, czyli tam, gdzie są kandydaci na kandydatów. Ta część jest najtrudniejsza, bo wymaga takiego skill setu sprzedaży B2C i to rekruterek nikt tego nie uczy. Ona jest też trudna, bo ona jest z reguły cross-systemowa, to znaczy no z kandydatem rozmawiasz tam, gdzie on jest. Nie? Jak on jest na LinkedInie, to rozmawiasz z nim na LinkedInie. Jak się odezwał do ciebie na fejsie, to rozmawiasz na fejsie. No i weź sobie to wszystko wytrakuj. Nie? Albo pan ci mówi... mówię pan, bo większość jest panów, pan ci mówi tak, wie pani co, tu z kolei do pani, bo większość jest rekruterek, to są panie, wie pani co, to teraz nie, bo mi się tam rodzi dziecko, etc., ale za pół roku tak, nie? I najlepsze rekruterki u mnie w firmie to są takie, które generalnie oprócz bazy CRM-owej, to sobie w jakimś, nie wiem, notesie, głowie, w tym CRM-ie i tak dalej, prowadzą no, swoje notatki jeszcze, nie? I one wiedzą, kiedy goście mają urodziny, ile mają dzieci, albo czym się interesują, jak nie mają dzieci, wiedzą, kiedy do niego zadzwonić, wiedzą, co on oczekuje na przykład. No bo prosta rzecz, odzywasz się do gościa na LinkedInie, on ma profil wypełniony jak ma, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale mało kto tam ma wpisane swoje oczekiwania, nie? Kiedy się odzywasz z takim tematem i mówisz coś tam, on ci mówi tak, i pani co, to wszystko jest nie tak, ale jak pani będzie miała backend w mikroserwisach w banku, to akurat nie jest żaden unikat, ale załóżmy, gdybyśmy jakichś trudnych przykładów nie wymyślali, to proszę do mnie zadzwonić, bo takiej pracy szukam, nie? No i teraz, jeśli ty masz system do obsłużenia tego wszystkiego, to ja tu oczywiście, ja nawet nie pokazałem ci, bo to też, żebyśmy tu wszystkich nie trzymali, nie pokazałem ci nawet czubka góry lodowej, tylko ci pokazałem, że ta góra lodowa to tam w ogóle gdzieś pływa po oceanie, nie? Jak masz system do zarządzania tego, takim czymś, a jak go masz jeszcze zrobionego tak, że on to pozwala nie jednej rekruterce pracować, tylko kilku rekruterkom w firmie, no to masz niszę, która jest mocno niezagospodarowana, bo najpopularniejsze systemy, które są w tej chwili na rynku, takie słynne, ja nas w tej chwili nie pamiętam, ale mnóstwo korporacji z tego korzysta, to są ATS-y, do których możesz dokupić moduł CRM, bo to tak się zwykło tam nazywać, ten moduł CRM jest taki trochę gorszy od tego ATS-u, albo on jest, ale to nie ma, tak nie jest takiej proporcji jak ten, nie? Więc sorry, że ci zepsułem.
Czyli tak jakby zrobić tą część jakby takich bardziej zaawansowanych profili talentów, coś takiego.
Znaczy...
Żeby może, chodzi o to, żeby może było tam wrzucać informacje
do zarządzania kandydatami na kandydatów, czyli do zarządzania osobami, które istnieją, wyraziły ci zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, swoich danych osobowych, ale nie wyraziły jeszcze woli aplikowania, nie? I zrobić system, który pozwala na zarządzanie relacjami z nimi, no nie bez przyczyny to się CRM nazywa, nie? No ten customer tam, czy client jest tak trochę naciągany, ale relationship management jak najbardziej.
Candidate,
to CRM może być, nie? Tylko, że to nie jest kandydat, bo to jest kandydat na kandydata, nie? To się będzie nazywać CCRM.
Candidate tak? For Candidate Relation Manager.
CFCR, tak? CFCRM, tak. No. i stworzyć taki system, no to tam jest spora nisza niezaadresowana, a z kolei firmy rekrutują lepiej lub gorzej, co do szczegółów się różnią między sobą, natomiast co do ogółu jest tak, jak opowiedziałem w skróconym sposobie teraz, nie? Jest też, ja też nagrałem chyba trzeci odcinek mojego podcastu o tym, jak rekrutować specjalistów IT i on jest tak trochę dedykowany do właścicieli, a trochę do rekruterek też, nie? I po prostu tam też sobie to możesz doświadczyć. Natomiast jak wejdziesz w niszę ATS-u, to tam jest rynek bardzo wypełniony. Są pewne funkcje ATS-ów, których nie zastąpisz Google Sheetem, czy tam Excelem na SharePointie, ale w dużej ilości firm, no my na przykład zatrudniamy rocznie około 100 osób, nie? Ja uważam, że byśmy byli w stanie procesować, znaczy trakować cały, mamy jeszcze dwa miasta w ogóle, więc to też jest podział się pewien robi. Natomiast uważam, że jesteśmy w stanie trakować, czyli zastąpić ATS-a za pomocą jednego dużego Google Sheeta i wielkiego telewizora, nie? To kurwa, wszyscy rozumieją, wszyscy wiedzą, jak to się używa, jest to dostępne w chmurze, jest dostępne praktycznie za darmo, kwestia zakupienia telewizora czy czegoś, nie? A jak już masz relacyjną bazę danych przykrytą formatkami, ludzie nie do końca to rozumieją, nie?
Ale jak sprawdzałem na przykład właśnie te polskie ATS-y, jakie istnieją, to po pierwsze to jest tak, one są bardzo dużo, ma totalnie właśnie podstawowe funkcjonalności. Po drugie, masa z nich jest totalnie przepaskudna, jeśli chodzi o wizualny odbiór. I prawie wszyscy mają klientów normalnie. Dlatego tak się na tym też właśnie zastanawiam.
Ale nie sprawdzaj polskich ATS-ów.
Nie wzoruję się, nie chcę się wzorować na polskich, ale sprawdzam, jaki jest rynek w Polsce, a bardziej się wzoruję na tych rynkach europejskich.
My jesteśmy teraz gdzieś tam, to się wlecze trochę u nas, bo ten CRM, który mamy, jest nie taki zły. Dobry też nie jest, ale nie jest zły, wiecie jak to jest, nie? Że macie coś, co tak nie bardzo uwiera, ale też nie jest dobre, nie? I to tak...
Szczególnie w biznesie, w B2B jest duży próg wejścia, ale jak jest good enough, to potem ciężko już
to jest duży próg wyjścia, nie? No, więc mamy taki CRM, co jest przyzwoity teraz i będziemy go zmieniać, już jest dostawca wybrany, robimy tam jakiegoś pocat, no, na razie sobie jakby daruje podawanie nazw. Natomiast my jak zaczęliśmy wybierać, absolutnie nie szukaliśmy w polskich dostawców, nie? Ja poszedłem tam, no, u nas w biurowcu siedzi taka firma, co jej founder był u mnie w podcaście, tam się wypytaliśmy, co mają, tam gdzieś się zapytaliśmy, co mają, w pięciu innych miejscach się zapytaliśmy, co mają. Wyszło z tego, że są dwa systemy, zaczęliśmy je eksplorować, okazało się, że tamten CRM jest taki sobie, no to zrobiliśmy szersze poszukiwanie, nie? A to, czy ktoś był z Polski, czy nie z Polski, to obchodzi w ogóle, nie? Raz chcieliśmy, no, polski system, i oni się wtedy jeszcze nazywali Base CRM, ale się okazało, że dział sprzedaży mają w San Francisco i nie chcą z nami rozmawiać w ogóle, nie? A siedzieliśmy 2 kilometry nasze, czy tam 3 nasze biura były od siebie, nie? I ja z chłopakami software developmentu tam się z niektórymi znałem, więc to taka śmieszna, to anegdotyczna historia, nie? Natomiast to znaczy tak, większość firm... ja mówię o IT, nie? Bo też te ATS-y w IT mogą mieć swoją specyfikę. Większość firm w IT mówi płynnie po angielsku, wszyscy, nie? A do obsługi interfejsu nie potrzeba mówić płynnie, tylko A2 ci wystarczy, nie? Czyli hotelu nie zamówisz przez telefon, ale ATS-a obsłużysz, nie? W związku z tym twoim konkurentem nie są ATS-y polskie, które prawdopodobnie są takie, jak mówisz. Choć nie wiem, czy my nie będziemy wdrażać ATS-u, który jest w Polsce i on jest OK. Natomiast są ATS-y z całego świata, nie? Jak mają tylko interfejs po angielsku, to w ogóle wiesz, nie? Chińskie może nie są, a reszta to tam... jedna rzecz jest taka, wiem, że to Bogusz też u siebie ćwiczył, to jeśli ATS ma serwery poza Unią Europejską, to to utrudnia jego wdrażanie. To jest problem pewien, bo jest RODO, nie? Jak masz ATS-a na serwerach w Unii Europejskiej, to ci, co chcą w Europie te ATS-y, dostępy do nich sprzedawać, no to mają jakby, no tą jedną długość w tym wyścigu są do przodu, no bo potem przychodzi, ja mam taką komórkę RODO u siebie w firmie, to dużo pieniędzy w ogóle kosztuje, to jakbyście byli ciekawi, ile legislacja kosztuje firmy, no to, u nas pół etatu RODO kosztuje i od razu ta komórka mówi, dobra, gdzie są serwery, nie? No w Stanach, no, to. Jak się uprzecie, to będziemy działać, ale jak nie musicie mieć, to weźcie tych z Irlandii, nie? Dlatego na przykład w firmie mam Office 365, a nie G Suite'a. No w czasach, kiedy to wybieraliśmy, Google nie umiał się wypowiedzieć na temat RODO. Znaczy wtedy jeszcze GIODO. A RODO też nie było takie, wiecie, no jak weszło RODO, no to cała Unia, GDPR i to wszystko, to się stało takie znane, że podejrzewam, że teraz te amerykańskie firmy też są GDPR compliant i to jest ten. Natomiast jak myśmy to wdrażali, no to jeszcze w Polsce było GIODO, no i na zapytanie do Google'a, a jak wy z GIODO, to oni tak, no w sumie to mamy dobre serwerownie i w sumie to spełniamy tam jakąś normę amerykańską, no ale to nie było GIODO, nie? To urzędnik w Polsce, go tam norma amerykańska nie interesuje, nie? No i stąd był Office 365, który oni zeznali, że są jak najbardziej GIODO, nie RODO, bo wtedy było GIODO compliant, że oni mają serwery w Europie i w ogóle wszystko cacy, nie? No to spoko, to zapraszamy, nie? Także nie ATS, tylko CRM.
Dobra, może najlepiej połączyć.
No, połączone to w ogóle powinno być. Znaczy, bardzo fajną funkcjonalnością ATS-u, której nie dostarczy ci żaden Google Sheet i takie rzeczy, to jest połączenie z portalami pracy, twoją stroną czy tam zakładką kariera i tak dalej, nie? Tak, żebyś trakował CV-ki, które ci wpływają do systemu i na tej podstawie mógł obrazować sobie ten proces, bo jak tak nie jest, to te CV-ki lubią się gdzieś zagubić, nie?
Nie, to jest takie właśnie definiowanie źródeł, które można sobie właśnie podpiąć pod różne platformy, tak? Tylko, że multipostingu aktualnie nie wrzucam. Nie wiem tak naprawdę, jak bardzo jest on eksploatowany i potrzebny. Wiem tylko, że jest on multiposting, że z poziomu ATS-a możesz, wybierasz sobie, że chcesz sobie wrzucić to na pracu i na jakieś kilka innych portali, klikasz, że to się tam wysyła, nie? Tylko przeważnie to jest jeszcze droższe niż normalnie by się bezpośrednio u nich to wrzucało.
A czy to jest długa historia, bo myśmy chyba z 2 lata temu zrezygnowali z pracuj.pl na przykład, nie? W zeszłym roku w ogóle nie mieliśmy portali pracy, bo z nich efekt jest marny. W tym roku coś tam odnowiliśmy, żeby coś tam mieć. Słuchaj, się kryzys zrobił. Więc tam, to taki, wiecie, w lutym żeśmy to poodnawiali, to tam pokupowaliśmy dostępy, ale to chyba to jest fajna funkcjonalność, ale nie wiem, czy kluczowa. No, wiem, że jak
sprawdzimy, chcę dodać. Ja do siebie chcę dodać taką bardziej też połączenie takiego a la Trello, to znaczy, że można mieć boarda, gdzie będą wszystkie CV-ki właśnie do kolumny gdzieś tam powiedzmy nowe wpadały i na przykład osoby mogą, rekruterzy mogą sobie wtedy zobaczyć, co tam powpadało i na przykład wziąć to do siebie, przepisać na kogoś innego i też więcej w tych zadaniach rozmawiać o danej właśnie rekrutacji oraz mają różne inne boardy, w których mogą gdzieś tam bardziej organizacyjne wewnątrz swoje kwestie robić, nie?
Tak, no to powiedziałbym, że to tak musi być zostać zorganizowane, a jako anegdotę wspomnę, że pytaliście się o aplikację w SaaS-ie, Trello właśnie używamy i mamy coś takiego, co się u nas nazywa KWP, czyli kandydaci w procesie i rekrutacja ze sprzedażą sobie pracuje nad tym w Trello właśnie, bo no, to tak dobrze wszystko wygląda, wiecie, nie? To jakby. Natomiast oprócz tego, żeby liczyć jakieś statystyki i tak dalej, no to ten proces jest wzorowany. My to nazywamy u nas CRM-em, no, ale tak naprawdę z tej perspektywy to jest ATS, nie? Więc jakbyśmy to mieli w jednym, a będziemy mieć w jednym, no to by się pewnie życie ułatwiło. Aczkolwiek też nie to, co, bo ja w tym procesie bezpośrednio nie uczestniczę, natomiast to, co mnie słuchy gdzieś dochodziły, to, że spoko oni sobie to wtrzymają w Trello i dla nich to jest spoko, i że uzupełnienie CRM-a też jest potem spoko i te dane się jakby nie powielają, więc tu mają jedno, tu mają drugie i nie widzą z tym problemu też, nie? Ale rodzaj wizualizacji takiej typu Trello, czyli co to będzie, tablica kanbanowa, tak? Czy jakby to się...
tak, ogólnie to będzie właśnie...
Jakaś wariacja na ten temat, nie? No to ludzie bardzo dobrze to rozumieją i chcą tak pracować, nie?
Będzie głównie właśnie taki board asanowy, czyli wszystko, co jest do mnie, plus właśnie board taki typowo kanbanowy, nie?
Czy jeszcze jakieś, słuchajcie...
Słuchajcie, jeden myślę, że ten, bo patrzę tak na zegarek, jest prawie 22. Możemy jeszcze jeden case przećwiczyć, jak ktoś ma ochotę i pewnie będziemy kończyć. Nie?
Też tak myślę. Słuchajcie, kto jeszcze na dobitkę chciałby? Mam 30 osób. Na pewno ktoś chce, ale tak myśli, a może nie. To dawaj, to jest twój moment teraz na działanie.
To może ja. Michał z Incado. Stworzyliśmy ze wspólnikiem Incado, to jest system do zbierania zdjęć. I wybraliśmy sobie taką branżę ślubną i no jak wiadomo, tutaj kryzys nam pomieszał mocno szyki. I szukamy jakby, mamy bardzo ogólny produkt i szukamy niż, gdzie można było znaleźć jakieś B2B, które by chciało współpracować z nami przy czymś takim. Pytanie, nie wiem, może wy macie jakieś pomysły, bo my tam już parę ludzi, parę branż zidentyfikowaliśmy, może wy macie jakiś pomysł, gdzie można było jeszcze uderzyć.
Ale zasadnicze pytanie jest, ale po co? Przepraszam, że tak z buta, ale...
Po co co?
No masz apkę do gromadzenia zdjęć ze ślubów, nie?
Tak.
Po co ktoś ma z tobą współpracować? Jakby, jaka jest intencja tego? Nie wiem, może nam dwa słowa powiedzieć.
Poszliśmy bardzo szeroko na zasadzie, że jesteśmy w stanie obsłużyć dowolny event i przez to jakby, jeżeli jak kryzys się pojawia, zaczęliśmy też się zastanawiać nad innymi użyciami, tak? W sensie z ogólnej apki staramy się zawężać, tak? W sensie jesteśmy na takim etapie, że możemy sobie to dostosować do dowolnej jakby usługi, tak? Nawet myśleliśmy o, jeżeli ktoś prowadzi na przykład jakiś zakład, nie wiem, wymiana oleju, tak? I chce sobie udokumentować swoją usługę i stać się bardziej transparentny, też może coś takiego wrzucać, bo to jest jakby, zasada działania jest taka sama, tak? Tylko chodzi o pomysł, gdzie można jeszcze spróbować uderzyć z czymś takim.
Znaczy rozumiem, że co, możesz udokumentować proces na przykład wymiany oleju, odbudowywania samochodu i tak dalej, tak?
Dokładnie.
No to drugie. To znaczy ja z fascynacją w zeszłym roku oglądałem, nie wiem ile goście nagrali, ale chyba takie duże kilka odcinków o tym, jak kupili wrak Ferrari Italia i go odbudowywali. Każdy odcinek po 20 minut, nie? Na YouTubie to można znaleźć, tam starczy poszukać rebuilding Ferrari, tam F458 Spider czy Italia, chyba Spidera mieli. I to moim zdaniem jest mega pomysł, nie? W sensie takim, że ja bym odbudowanego auta po wypadku nigdy nie kupił, nie? To, znaczy, tak mam, nie? To nie podlega jakiejś dyskusji tutaj, tylko po prostu pewnie są osoby, które mówią, czemu nie, w sumie nie ma problemu, inni mówią, że coś tam, więc dla mnie to jest bardzo duży problem, bo ja nie wiem, jak to auto zostało odbudowane. Tak samo jak są na przykład odbudowywane, odrestaurowywane kamienice, nie? W życiu bym tam mieszkania nie kupił, bo jak to jest na sprzedaż robione, to tam na pewno się nikt nie zagina, nie? I teraz jakbyś wszedł z taką usługą, bo nie wiem, czy zdjęcia, czy wideo, która dokumentuje cały proces, no to generalnie po pierwsze temu serwisowi pozwalasz zarabiać na no pewnie jakieś grosze, ale robić taką, po pierwsze budować markę, po drugie zarabiać jakieś grosze na YouTubie, bo oni mają gigantyczną ilość kontentu, którą mogą pokazywać, jak samochody odbudowują, na przykład, albo kamienice odbudowują. Jeśli to jest OK, no to klienci są zadowoleni. O, zobacz, kupiłem to rozwalone auto, które teraz wygląda jak nowe. No ale zobacz, tam w internecie jest proces, jak to odbudowywali, no wszystko cacy zrobili, nie? Więc jakby możesz sobie mieć wgląd na ręce tego mechanika, który to zrobił, więc masz jakby trzy pieczenie na tym ogniu robisz, mianowicie masz, po pierwsze masz content na YouTube'a, więc jeśli tam się pojawi duża oglądalność, no to w naturalny sposób możesz jakieś groszowe tematy na reklamach zarabiać. Po drugie budujesz sobie markę, no bo jak ktoś zobaczy, że są goście, którzy dobrze odbudowują samochody, no to potem gdzie zawozą samochód do odbudowania, nie? A po trzecie, jak masz kupca na ten odbudowany samochód, no to raczej weźmiesz więcej pieniędzy niż mniej, no bo ktoś może zobaczyć, dobra, to zostało tak odbudowane, mam do wyboru dwa, nie? Ten sam rocznik przebieg i takie samo rozbicie, powiedzmy, tylko jeden nie mam zielonego pojęcia, jak był strzelony i co tam goście porobili, a drugi po prostu oglądam proces odbudowy od samego początku, nie? I sobie go kupuję, płacę za to, nie wiem, tam x procent więcej, po prostu widzę, jak to zostało zrobione, nie? Pytanie oczywiście, ile kosztuje nagranie takiego filmu czy filmów wraz ze zmontowaniem i tak dalej, nie? Ci goście od tego, co wam opowiadam o tym Ferrari, i tam parę innych samochodów też na tym swoim kanale odbudowywali. Lambo takie białe też odbudowywali. Fenomenalna sprawa, nie? W ogóle ile Lambo ma wspólnych części z R8, to jest po prostu nie wiadomo, co lepiej kupić, nie? Natomiast pytanie, ile to kosztuje, nie? No bo jeśli odbudowujemy Focusa, który jest po odbudowie warty 60 tysięcy, a my na film wydaliśmy 50 tysięcy, no to biednie, nie? Jeśli odbudowujemy Ferrari, no to się opłaca, nie? No bo Ferrari to jest kwestia tam 500 w górę, nie? W zależności od wieku i tak dalej.
No, dwie sprawy. Akurat branża budowlana, też o nim myśleliśmy, żeby to udokumentować. Dwa, jakby model wymyśliliśmy trochę inny, na zasadzie, że już jakby usługa jest zamówiona i to jest tak, żeby po prostu klient widział to, co jest robione na przykład w jego mieszkaniu czy przy jego samochodzie, tak? Żeby jakby te najważniejsze etapy dokumentować i wrzucać do apki w pełnej rozdzielczości i tak dalej. Nie myśleliśmy o filmie, ale to jest do rozważenia.
Ale to znaczy, ciekawy jestem, jak ci się to będzie sprzedawać, bo dla mnie to jest tak, no, żeby klient widział. No dobra, ale to jakby, gdzie jest wartość dodana, nie? No bo w apce nie, no bo robię zdjęcia, wrzucam na Dropboxa i wiesz, no tam w aplikacji do Dropboxa jest chyba zrób zdjęcie, nie? Wszystko mi się ładuje, ja jako klient dostaję linka do katalogu, sobie codziennie przeglądam. Pewnie jakieś tam odmiana Google'owa i wszelaka inna jest, nie? Wartość dodana, jaka mi się widzi, że po prostu ktoś niezależny pojedzie na tą budowę, porobi zdjęcia, no to okej, nie? Jeśli nie ufamy ekipie i tak dalej. Jak remontujesz mieszkanie za pomocą firmy, która zajmuje się wszystkim, no to by design w pakiecie masz usługę robienia zdjęć, tak żebyś nie musiał waflować do tego mieszkania codziennie i patrzeć, czy panowie tam są i kładą płytki, nie? I co porobili? Dostajesz zdjęcia i tyle, nie? I nie ma tam problemu, tak? Więc to takie dokumentowanie, to pytanie też jest oczywiście, ile to będzie kosztować, no bo gdzieś trzeba pojechać i tak dalej, nie? Więc tu aż jestem ciekawy, jaki się na to rynek może urodzić, nie? Natomiast tak jak mówię, no ja byłem, no nie jest jakaś moja wiedza biznesowa, raczej patrzę z perspektywy klienta, ja byłem mega zafascynowany, jak oni najpierw to Lamborghini odbudowywali, a potem to Ferrari, zrobili z tego cały film. Ja w ogóle mało YouTube'a oglądam, ale to wszystko pooglądałem, bo po prostu ciekawe, nie? Nie wiem, czy jest tu ktoś na tym kolu, kto wie na przykład, jak jest Ferrari zbudowane w środku i z jakich materiałów i jak to wszystko jest zrobione. Zwykły samochód tam more or less ktoś tam wie, bo prędzej czy później ktoś jakiś rozczaska i coś tam się naogląda, ale Ferrari to jest w ogóle inna bajka i to Lambo tak samo i jakie oni problemy w ogóle mieli, nie? I to wszystko się ogląda z zapartym tchem jak dobry serial. A jeszcze to mogą potem sprzedać i pokazać, hej, no to jest auto, zobacz na VIN tutaj, masz na YouTubie 6 filmów, jak myśmy to odbudowywali. Nie są to zrobione filmy pod ciebie, dla ciebie, tylko po prostu na kanale, nie? Chcesz? Proszę, nie chcesz? Zobaczysz, co prostowaliśmy, co wymienialiśmy na nowe, co tam tego, nie?
No i co? Kończymy chyba, moi drodzy, bo trzeba się kłaść spać, to moglibyśmy rozmawiać.
Tam kłaść spać. Ja jeszcze podcast muszę wgrać, żeby jutro rano wyszedł. No tam kłaść spać.
No widzisz, ja muszę wrócić jeszcze do mieszkania.
No także jutro, jakby ktoś był zainteresowany, jutro o świcie, premiera, czy tam w okolicach świtu, e-mail marketing z Pawłem Salą. Docisnąłem go kolanem tak, że moim nieskromnym zdaniem jest to jeden z lepszych odcinków z nim. W sensie takim w ogóle licząc jego osobiste podcasty i też jego gościnne występy, bo też z własnej ciekawości pytałem, bo sam mam jakiś tam newsletter, a nie ma jakoś dużo ludzi, no ale coś kombinuję, nie? W firmie mamy newsletter, więc dużo tych case'ów miałem takich z życia. Dużo też już wiedzy gdzieś tam zgromadziłem, więc mu tam dokręciłem śrubę, półtorej godziny rozmowy takiej wyszło, bo intro i outro, które nagrywam z reguły do tych wywiadów, jest nie za długie, więc tam jest praktycznie półtorej godziny mięsa, nie? No. Paweł też był w świetnej formie, więc...
Elegancko.
No, to tak na koniec się pochwalę, bo fajny odcinek wyszedł.
Ja jeszcze nie nagrałem, ale w czwartek mam umówione wreszcie nagranie z Michałem Sadowskim, więc...
Z Brenda.
Kilka miesięcy, to mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Mieliśmy tutaj na tych fotelach siedzieć, ale cholera, no.
Będzie słuchane jak coś. No,
dobrze. Moi drodzy, jak macie jeszcze jakieś pytania do Piotrka, to na grupie możecie napisać, gdzieś tam go oznaczyć, pewnie w wolnej chwili, jak będzie miał odrobinę czasu i chęci, to wam pewnie odpiszę. Całe nagranie razem ze wszystkimi opisami, gdzie, w której minucie, jakie były pytania, będzie na platformie dostępne. I co? Zdrówka życzę. Dzięki, Piotrek.
Dziękuję również. Ja mam taką wskazówkę, że jakby ktoś chciał, żebym mu coś odpisał na grupie, to musi mnie otagować, bo inaczej to jakby, wiecie, ja mam, ostatnio odliczyłem to między od świtu do 12 dostałem chyba ze 30 maili, nie? Więc tam Facebook to nie jest mój miejsce, w którym siedzę tam, wiecie, 12 godzin z wypiekami na dobę i tam coś robię, więc... Więc jak mnie otagujecie, to myślę, że jest spora szansa, bo te rzeczy przeglądam i ten. I bardzo wam dziękuję za zapytania, rozmowę. Bardzo lubię u Bogusza w kursie. Jak to się Bogusz nazywa? Co my teraz robimy?
To jest live z mentorem.
Live z mentorem, tak. Także
można powiedzieć fajnie. Mastermind taki trochę, ale...
Taki trochę, no. Bardzo fajnie się było z wami spotkać i w takiej formie też, więc no. Powodzenia w biznesie życzę. I zdrowia.
Dzięki, na razie.
Dzięki. Hej.